Witajcie, drodzy słuchacze, z tej strony wita się z wami Bizon
oraz Blady.
No i dzisiaj nie będzie DualShock Podcast. Nie będzie DualShock Podcast, bo po ostatnich waszych komentarzach zorientowaliśmy się, że jednak nie warto nagrywać podcastu, kiedy nie mamy jakichś specjalistycznych tematów, więc żegnałem się z wami Bizon.
I żegna się z wami Blady.
I na razie.
Okay. Ale halo, panie!
Nie, no dobra, a tak naprawdę to uznaliśmy, że skoro jestem ja, jest Blady, to zrobimy coś, co mieliśmy zrobić już dawno, dawno temu, ale tak to odkładaliśmy, później Blady odszedł z redakcji, ale teraz powrócił i teraz możemy znów wrócić do tematu Metal Gear. I możemy wrócić do czwartej części, możemy w końcu zrobić spoiler alert podcast o Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots i właśnie to teraz usłyszycie.
Znaczy my zebraliśmy takie ogólne nasze pomysły, nie będziemy przechodzić przez każdą możliwą scenę, jak to miało w przypadku niektórych naszych wcześniejszych spoiler alertów. Teraz no minęło trochę czasu od ostatniego, ile? Rok? Więcej? Więc taką podejmiemy formę bardziej dyskusyjną, nieco merytoryczną, ale to nadal my, więc pewnie tak będzie off-top w końcu robienie Metal Gear i inne okrzyki, ale mamy zamiar przedstawić wam nasze spojrzenie na te niby zwieńczenie trylogii, to znaczy serii, która idzie i idzie i idzie i końca nie widać.
No dobrze, no to zacznijmy już ten długi, ciągnący się temat. Zacznijmy od tego, czym Metal Gear Solid 4 w założeniach miał być. W założeniach miało go nie być. Kojima miał skończyć Metal Geara najpierw na drugiej części, później na trzeciej części, aż w końcu okazało się, że jednak robi tą czwórkę i robi ją na nową konsolę, na PlayStation 3. I to była jedna z pierwszych gier, które były oficjalnie zapowiadane na PlayStation 3 i pamiętam ten wielki szum, który pokazał się po trailerze bodajże na TGS 2005, kiedy pierwszy raz pokazano nam praktycznie moc PS3 właśnie przez trailer Metal Gear Solid 4, przez tego Snake'a, który miał więcej poligonów na wąsach niż jakakolwiek postać miała na PS2. Po prostu na to się patrzyło i się nie wierzyło, że to można zrobić na jakiejkolwiek konsoli. I pamiętam, że wielu ludzi nie wierzyło, że to jest tak naprawdę rendering PS3, jednak on to był rendering PS3. Ale jak się później okazało, no Kojima nie tylko chce nam pokazać wizualną część Metal Gear Solid 4, ale zapowiadał masę rzeczy. Zapowiadał wielki realizm, zapowiadał nam wciąż żyjące pole walki, otwarte pole walki, otwarty świat praktycznie. Miasto, do którego wpadamy gdzieś na Bliskim Wschodzie, miało być miastem, gdzie ciągle toczy się konflikt i my możemy opowiedzieć się po pewnej stronie konfliktu i na przykład sprzymierzyć się z tymi ludźmi, którzy tam walczą o swoją ziemię, albo sprzymierzyć się z tym PMC, które tam ich najeżdża. I ta wizja, która tworzyła nam się w głowie, była piękna, ale zawsze pozostawał ten pierwiastek bycia Kojimą, który pokazywał nam już przy Metal Gear Solid 3, czyli dużo obiecujemy duży realizm, a dostajemy no skrajną fantastykę zamiast tego i niestety wydaje mi się Blady, że właśnie to dostaliśmy.
Znaczy w ogóle, jeżeli ktokolwiek wierzył w te wszystkie bajki Kojimy, biorąc pod uwagę to, jak on nas oszukał przy trójce, no to biada, no bo ten człowiek naprawdę ma szerokie wizje. Ja nie wiem, co go tak naprawdę ogranicza. Czy to, że on mówi najpierw o pomysłach, a dopiero później pokazuje swojej ekipie i ta ekipa mówi, co? My to mamy zrobić?
Nie da się.
Nie. Czy po prostu najpierw przed nim ekipa mówi, tak, damy radę, Hideo, damy radę, a później, nie możemy. I później się kończy korytarzowy shooter. Także po trójce ja nie wierzę w te wszystkie jego obietnice, wierzę w kilka obietnic. Właśnie kiedy usłyszałem o tym ciągle toczącym się konflikcie, ja pomyślałem, this could work. Naprawdę nie widziałem powodu, dla którego by nie można było zrobić tak, takiego systemu, w którym możemy się opowiedzieć po której ze stron. Nie, just chuck testa, nie dostaniemy tego w grze. A jeszcze wracając na chwilę, ten pokaz technologiczny. W tej zapowiedzi właśnie widzieliśmy tego Snake'a, to ludzie byli zachwyceni tą grafiką, mówili nie, to jest niemożliwe, to jest CGI i tak dalej. Tak, to było CGI, ale później się okazało, że nie takie odległo od prawdy i kiedy później wychodziły następne filmiki, pokazywały tą samą scenę praktycznie już na tym autentycznym, prawdziwym silniku gry, to ludzie mówili zdrada, to jest okropne, szkaradziejstwo, zabierzcie to przed mojej twarzy. A jakby unikali faktu, że to jest naprawdę bez tych wszystkich filtrów, które były na tym CGI, to moim zdaniem filmik ten z gameplayu się okazał ładniejszy niż tym, którym nam mydlili oczy wcześniej, także ludzie dziwnie reagowali na te filmiki wtedy, ale ja najdziwniej reagowałem na takie wieści, jak na przykład znikną wykrzykniki z nadgłów przeciwników. Ja tak, jak to? Wykrzykniki są tak nierozerwalnie związane z sagą, że pozbawić ich strażników tych znaków zapytania, wykrzykników, to jest coś strasznego, ale później mówię, a to jest to dążenie do realizmu, będziemy musieli obserwować reakcje naszych wrogów, będziemy musieli wiedzieć, jak oni się poruszają, w ogóle to jak Kojima mówił, że ten każdy strażnik będzie miał jakieś tam różne swoje zachowania, że nie będą mieli indywidualne twarze, co nie, że ich będą setki tych żołnierzy tam będą.
Ale wiesz, pierwsze co się nasuwa na myśl po oglądaniu tego trailera, kiedy Snake wyciąga na przykład magazynek, sprawdza, ile mu jeszcze naboi zostało, myślisz sobie, to rzeczywiście jest pole walki, my musimy, nie wiem, oszczędzać amunicję w tej grze, to wiesz, taka myśl pierwsza, nie? Kiedy później się okazało, że w grze możemy nosić tak dużo sprzętu, że jeszcze w żadnym Metal Gear Solid nie nosiliśmy tyle
sprzętu. Wrócimy do tego, obiecuję się, do tego wrócimy.
Okej, no to skupmy się na tym, czym MGS 4 rzeczywiście był.
No to może pierwsze chwile po odpaleniu.
Okay. Ja ogólnie grałem w grę parę miesięcy temu, jakoś, ja wiem, w czerwcu tego roku. Ty, Blady, grałeś już chyba dość dawno. Mi dane to było skosztować dopiero w tym roku. I powiem ci, że takie pierwsze wrażenie jest takie, że gra się niespecjalnie zestarzała, jeżeli chodzi o grafikę. Może dlatego, że no, Kojima rzeczywiście wyciskał z tego tyle, ile mógł. Ale pierwsze wrażenie, kiedy odpala się grę, sam nie wiem, jak ocenić to intro, wiesz. To jest coś, na co oni wydali masę pieniędzy. Włożyli w to masę różnych ekip, które tam robiły te różne filmiki, które są załączone w tym intro, ale tak naprawdę nie wiem, czy jestem zachwycony tym, czy mam się tym cieszyć, czy...
Bo to trzeba wytłumaczyć, że na początku gry nie mamy takich standardowych, nie wiem, jakichś scenek z gry, jak to zazwyczaj miało miejsce, mamy telewizor i przerzucamy sobie kanały w świecie Metal Geara. I ktoś powie, geniusz, Kojima geniusz! Nie geniusz, ponieważ czysto gameplayowego powodu możemy oglądać to tylko w real time, czyli kiedy przerzucamy kanały, to materiał, który oglądaliśmy nam, no znika, ucieka, to jest telewizja, tak? Nie mamy dekodera N, nie możemy sobie nagrać tego. Założę się o wszystkie pieniądze na ziemi, że 80% ludzi ustawiło sobie na kanał, na którym jest hater i po prostu go słuchało.
Tak, na pewno.
Oczywiście, nie ma bata, że ktoś słuchał o tych oktopusach, o jakichś innych agencjach PMC, to jest fajne, ja przy następnym przechodzeniu rzeczywiście to robiłem, ale czemu by ktoś miał nie słuchać hejtera, bo to jest tak oczywiste, że każdy zostawi na nim ustawiony kanał, tym bardziej nie móc po przejściu gry na przykład obejrzeć sobie tych filmików z poziomu menu, no to jest po prostu debilizm, to jest przykład jakiegoś japońskiego przebłysku geniuszu, który tonie pod natłokiem innych patentów, które nie pasują po prostu do całej gry, więc mnie właśnie to intro naprawdę bardziej odstręczyło na dzień dobry tym pomysłem, że ja chciałem naprawdę posłuchać o tej cholernej ośmiornicy, a nie mogłem, bo chciałem posłuchać hejtera.
Okej, no ale po intrze pokazuje nam się, jeżeli dobrze pamiętam, ta scena na cmentarzu, czy to pokazuje się dopiero później? Nie, sorry. Na początku.
Najpierw jest ciężarówka,
najpierw jest piach, najpierw jest ten Bliski Wschód i jest głos Snake'a.
Więc wielu mówiło geniusz, tak? Bo to jest w ogóle słowo, ten epitet bardzo często dotyczy wszystkiego, co jest w Metal Gearze. Mówi się, że geniuszem jest hater z jego głosem, mówi się, że geniuszem jest Harry Gregson Williams z muzyką, co jest poniekąd prawdą. Że geniuszem jest Hideo Kojima, geniusz. David Hayter to jest naprawdę pełen entuzjazmu młody człowiek. Nie osiągnął wielkiego sukcesu jako scenarzysta, nigdy nie został aktorem, mimo że coś tam kiedyś tam próbował. I jakoś, mimo że jest takim wielkim geniuszem voice actingu, oprócz Metal Geara się go nie słyszy. Jest ku temu powód. Ten facet w pewnym momencie przestał wiedzieć, co robi. I ten facet włączył swoje charczenie na poziom, którego żaden ludzki byt nie jest w stanie przyjąć jako naturalną konwersację czy rozmowę. I kiedy słyszymy jego starego Snake'a, to ja naprawdę na początku nie wiedziałem, czy się mam śmiać, czy płakać. Znaczy najpierw mi nie przeszkadzało, wiesz, jakoś tak się oswoiłem po trailerach i byłem nadal wtedy jeszcze na tym, wiesz, Metal Gear Craze.
Tak,
więc
jest coś nowego.
To kupiłem. Ale teraz, kiedy jako rzetelny, prawda, podcastowiec chcę podejść do tytułu i go ocenić, ja czasem się śmiałem. Ja się śmiałem słysząc faceta, kiedy on tak bardzo stęka, on tak bardzo harczy i nie ma nic złego w modulowaniu głosu. Steve Blum bardzo rzadko mówi swoim naturalnym głosem w grach, czy podkładając do anime, a mimo to może brzmieć jak człowiek. Hater warczy i ciężarówka, żeby wytłumaczyć. Każdy początek Metal Geara był czymś wyjątkowym, przynajmniej dla mnie, zwłaszcza początek dwójki na moście, kiedy Snake skacze na bungee. Pełna napięcia, ciszy, scena, w której Snake w towarzystwie tańczącego na poręczach deszczu skacze na bungee na pokład płynącego statku. Cała tajemnica, która otacza tą scenę, była tak niesamowita. Teraz Snake idzie ciężarówką. Po prostu jedzie ciężarówką i narzeka, jak to wojna się zmieniła i cała fabuła jest nam w ogromnym skrócie przedstawiana i w ogóle uderzyło mnie to, że Kojima nigdy nie ujął skali problemu Metal Gear. że on nigdy nie pokazał, jak wielki jest świat, który stworzył, że ten konflikt się po prostu jest, że te wszystkie nasze wydarzenia, które do tej pory miały miejsce, zobacz w dwójce, niby miały, te kopie Metal Gearów miały być wszędzie i w ogóle na pęczki. Nie czułeś tego nigdy. Nie. I właśnie początek czwórki, zmierzam teraz wracając do ciężarówki, bo tak uciekłem, początek czwórki pokazuje tylko to, że znowu Kojima nie wiedział, jak nam pokazać ogrom tego świata, który stworzył i po prostu zawęża to wszystko do krótkiego monologu, w którym Snake paroma, chyba trzema zdaniami mówi, że o, wojna się zmieniła, teraz wszędzie nanomachines kontrolują broń i, o Boże, jest inaczej, zmieniło się. I nie mówi w ogóle o problemach świata, nic, po prostu zawęża to wszystko w taki sposób, że po prostu albo się odnajdziesz, albo nie. Ja się czułem zagubiony.
Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że w tych słowach Snake'a o nanomaszynach zawiera się wszystko to, co praktycznie będziemy słyszeć przez całą grę. Nanomachines, nanomachines, nanomachines.
Inside my body!
I tak to już jest przez całą grę praktycznie. Ale druga rzecz, która uderza prócz głosu Snake'a, to jest oprawa audiowizualna. Tak jak mówię, nie zestarzała się praktycznie w ogóle i chyba na PS3 trudno do dziś znaleźć grę, która da radę ją przebić.
Ja mogę powiedzieć, jako że ja mam Ultimate Test, tak, czyli projektor, i jeżeli ktoś nie rozumie, jaka jest różnica, ja mogę fizycznie podejść i dotknąć tych pikseli. Więc o ile faktycznie tekstury, niektóre bronie, nie wiem, plakaty na ścianach wyglądają na rok 2008, tak modele postaci w tej grze, kiedy zapauzujemy sobie pokazówkę, bo tak po czterech częściach padli na to, żeby zapauzować te 20-minutowe pokazówki, jak zapauzujemy sobie, to jest klasa, to jest tak niesamowity poziom. To, jak są oteksturowane te postaci, to jest niesamowite. Ja do dziś, oprócz Uncharted 2, nie widziałem drugiej gry, która by osiągnęła taki poziom wizualny jak Metal Gear Solid 4, a to jest gra sprzed 3 lat, czy już prawie 4, a prezentuje tak niesamowity poziom. I to jest tylko smutne i to mi pokazuje, jak wiele tracimy przez to, że gry wychodzą też na Xboxa, bo czemu to jest winne? Po prostu te tekstury i dźwięk w tej grze praktycznie nie są kompresowane. One zajmują gigantyczną partię tego Blu-raya i wypełniają go w pełni. I to jest jakby główny powód, dla którego oni też nie potrzebują żadnych filtrów. To nie jest, wiesz, konieczność oszukania dla Xboxa i tak dalej. Tu nie ma żadnych bloomów, super oświetleń. To nie, to mnie nic nie oślepia. Znaczy, jeżeli nawet jest ten efekt takiego, wiesz, sun flare na, to nie jest dla efektu artystycznego, a nie żeby coś schować. I właściwie to właśnie jak ta grafika się reprezentuje, ona jest tak taka, jakby to nazwać, ona nie jest
estetyczna,
plastyczna, bo
taka, no.
Tak, bo ona jest, to jest brudny świat, ale on jest czysty, bo jak spojrzysz na przykład na Uncharted, no to ona jest faktycznie genialna, ta grafika, ale nadal styl gry jest taki przygodowo-komiksowy, więc nie można mówić o realizmie per se, ale właśnie w Metal Gearze to, jak oni reprezentują te postaci i połączysz to z choreografią i tym filmowością tego, jak to jest ujęte, perła. Naprawdę nie ma drugiej gry, która tak świetnie się prezentuje, moim zdaniem, teraz na PlayStation.
Ale ty mówiłeś, że to zapełnia praktycznie całego tego Blu-raya. Fakt. Ale to też wymaga powiedzenia, że gra jest instalowana na dysku przy każdym akcie. I to chyba każdy w każdej recenzji mówił i pisał, bo to jest dość głupie, jeżeli my przechodzimy grę, jesteśmy na przykład na czwartym akcie, przychodzi do nas kumpel, chcemy mu pokazać akt trzeci i żeby...
Czemu miałbym pokazać akt trzeci? Dobra, przejdziemy do tego. Chcesz mu drugi pokazać.
Okej,
drugi.
Chcę pokazać drugi i żeby pokazać drugi akt, muszę wczytać save'a i przeczekać chyba 4 minuty, żeby...
Żeby 4 trwa najkrótszy ten do czwartego aktu. Normalnie to jest 7-8
no,
minut.
No i przez ten czas patrzymy na to, jak Snake pali fajkę. I mamy jeszcze do tego napis, że fajki są szkodliwe i nie palcie ich.
Ja tam fajki... W ogóle gra ci mówi, przestań we mnie grać, bo ci będą bolały oczy. Ja mówię, ja gram od kiedy potrafię chodzić. Mogę siedzieć po 9 godzin, jeśli chcę. Gra nam liczy właśnie, jak dawno, jak od ile minął do naszej ostatniej przerwy. Mm-hmm.
Więc jeżeli pomijamy te loadingi, pomijamy już to, że grafika jest bardzo ładna, to przechodzimy do chyba drugiej najważniejszej rzeczy po fabule, jaka jest w Metal Gear Solid 4, czyli do gameplayu. I gameplay zmienia się diametralnie, głównie przez to, że mamy zupełnie nowe ujęcie kamery, które już widzieliśmy chociażby w Subsistence, ale jako pełny Metal Gear dopiero MGS4 wprowadził tą kamerę 3D, obracającą się wokół postaci. No i zupełnie nowy system sterowania postacią, który jest odejściem od tego, jak w pierwszym, drugim i trzecim Metal Gear Solid mieliśmy praktycznie sterowanie dostosowane pod grę 2D widzianą z góry. Bo sterowanie tak naprawdę niespecjalnie zmieniało się od pierwszego Metal Gear Solid na PSX-a, bo ta perspektywa zazwyczaj była z góry. Także widzieliśmy Snake'a albo z góry, albo lekko po skosie, tak prawie zza pleców. Teraz mamy dostosowanie, taką powiedzmy to amerykanizację, którą, jeżeli dobrze pamiętam, to wprowadził do tej gry Ryan Peyton.
Tak, Ryan Peyton, on naciskał właśnie, żeby wprowadzić ten element nowoczesności i on mówi, że jemu zależało, żeby w to się grał w Gears of War. Fail. Nie. Po prostu nie udało ci się. Sorry, facet. Oni próbowali. Ja naprawdę widzę, oni chcieli to zmienić. Oni faktycznie zmienili to sterowanie. Mamy bardzo ładny nawet sposób przełączenia się na inny taki one stick sterowania. On się nazywa Japanese Player z jakiegoś powodu. Próbowałeś się nim bawić?
Nie, nie. Pierwszy raz słyszę.
Jest możliwość włączenia sterowania chyba jedną gałką, że wtedy, wiesz, chodzimy jedną gałką, żeby strzelić się, zatrzymujemy w miejscu i tak dalej. No taki typowy...
MGS, no ale wiesz co? Tak. Mnie dotknęło od razu to, że gra automatycznie wrzuca ci auto-aimem. To jest dziwne, że włączając grę, pierwsze co widzisz na ekranie podczas celowania to jest auto-aim. I to jest...
Na pewno?
To jest tak, i to jest taki typowy napis auto-aim na środku ekranu, taki.
A tak, faktycznie taki czerwony napis. On jest w ogóle czerwony, nie? Tak mówi ci, będę ci pomagał, nie? I'm here to help you.
I wiesz co, ja się zastanawiałem, czy tak naprawdę ja jestem słaby w graniu i celowaniu na padzie, czy po prostu ten auto-aim jest tam włączony dlatego, że w tej grze się źle celuje, bo dla mnie jakiekolwiek starcia w tej grze, jeżeli chodzi o takie strzelanie, to była katorga i nie wiem...
Odpowiedź brzmi, używaj tylko broni z celownikami optycznymi, ponieważ tak, jest coś takiego, że ja nie wiem, o co im chodziło z tym strzelaniem. Na przykład pewnie się odnosi do tego, jak się strzelało ci z tego Mark 11, tego do usypiania, tego Mark 1,
tak? Ja ci powiem,
tak?
Że wszystkim mi się źle strzelało. Po prostu, jeżeli chodzi o strzelanie, to dobrze mi się strzelało tylko z pozycji, kiedy ja stałem i lekko sobie tą gałką manipulowałem, ale samo strzelanie było jakieś zupełnie niewygodne dla mnie.
W ogóle trzeba powiedzieć właśnie, że mamy chyba trzy sposoby strzelania, bo możemy strzelać jak w Gears of War niby, tak? Czyli mamy ramię po lewej stronie, a po prawej celujemy. Mamy strzelanie auto-aim, czyli za plecami, mamy jak w TPP, nie wiem, w Maxie Payne, kamerę bezpośrednio za plecami, strzelamy przed siebie z pomocą gry. I strzelanie w FPP! I teraz to było takie wyjątkowe, że teraz w Metal Gearze będziemy mogli chodzić w FPP. Nie, nie możemy, żeby chodzić w FPP w Metal Gearze 4, trzeba nieustannie chyba trzymać trzy przyciski naraz. Tam można włączyć toggle, ale nawet jeśli, to i tak będziemy musieli zawsze walczyć z trzema przyciskami, żeby móc w ogóle iść w tym trybie, czyli kolejna wpadka, bo ten świat w ogóle się nie nadaje do tego sterowania. To jest kolejny właśnie to jest chyba to, że ta gra była robiona przez tyle ekip i tyle ludzi na takiej przestrzeni czasu, że oni wrzucali swoje pomysły i one wszystkie jakby razem nie grały. I chyba to jest to. Na przykład jest parę dobrych rozwiązań w sterowaniu. Pewna płynność i w ogóle to, że Snake może, nie wiem, czołgając się przetoczyć na plecy.
O tak, nie, jeżeli chodzi o zaawansowanie ruchów, jakie Snake może wykonywać, wszystko jest git, ale jeżeli chodzi o naturalność, jeżeli, nie wiem, ludzie dzisiaj, jeżeli widzą, jak wygląda na przykład CQC w grach, to ja widzę od razu, nie wiem, Conviction. Czyli podbiega sam, wciskasz przycisk i rzeczywiście widzisz, że to jest spec od tego, co on robi. Kiedy Snake wykonuje CQC w grze, To jest
walka.
Nie wiem, co to jest. To jest walka z samym sobą, po prostu...
Znaczy, chciałem powiedzieć, że to jest walka nasza z padem, a nie jego z przeciwnikiem.
To jest wyciągnięcie tej ręki, ten jego ruch, a kiedy nie trafisz, przeciwnik zawsze uderzy cię tym swoim nożem. Oni automatycznie wyciągają nóż, tak jak w trójce, albo walą cię z kolby chyba, jeżeli dobrze pamiętam.
Ale oni są niemal 100% skuteczni w tym ataku.
Tak, i ty nie możesz tego skontrować w żaden sposób. Ja rozumiem, że Kojima chciał to zrobić tak realistycznie, ale... O ile w Metal Gearze trzecim na przykład, Metal Gear Solid 3, tam to CQC było zupełnie przykokszone już chyba, bo tam praktycznie podbiegałeś od jednego przeciwnika do drugiego, rzucałeś nim o ziemię cały czas. Byłeś po prostu the boss tam wtedy. Ale no. Metal Gear Solid 4 wprowadza to, że jest trudniej, ale ja nie czuję tego, że jestem tym Snake'iem, tym bohaterem, tym żołnierzem, który ma wieloletnie doświadczenie, który no fakt jest stary, ale ma siłę, z tego co widać na cutscenkach, żeby robić nie wiadomo jakie rzeczy. A właśnie brakuje mi tego, żeby ten Snake był tym specjalistą od CQC, bo tego tutaj zupełnie nie widać.
Tam CQC, no, wiesz co, ja nie zwracałem w ogóle na nie uwagi, mi ono w ogóle nie pasowało z fabularnego punktu widzenia w tej grze. Ja uważam, że jeżeli Snake rzeczywiście na podkopczyników, którzy teraz zaczęli używać CQC, to on, nie będąc fanem noży, dopasuje się do tego inaczej, więc no ja się dopasowałem w ten sposób, że na każdego przeciwnika z nożem ja miałem podczepiony shotgun do M4, więc jeżeli on chciał ze mną pogadać z bliska, ja miałem coś głośniejszego. Także ja użyłem CQC dopiero wtedy, kiedy gra od tego wymagała, czyli dopiero w czwartym akcie, ale się rozpędziliśmy, bo jakby na razie jest ten pierwszy akt, Snake jest w tej, owinięty w te gałgany, jest w tej ciężarówce na Bliskim Wschodzie, dzieje się niby wielka wojna, widzimy go pierwszy akt, pustynia, go Bizon, go Bizon.
No to widzimy go, kiedy on wysiada z tej ciężarówki na ten konflikt, w końcu mamy ten konflikt, mamy żołnierzy, którzy do siebie strzelają i cutscenki. Podchodzimy, jeżeli dobrze pamiętam, to tam pierwsze, co musimy zrobić, to sterujemy przez chwilę Snake'iem, podnosimy karabin czy coś i musimy się...
Nie możemy właśnie, bo on się zepsuje.
A, rzeczywiście. Musimy się przeczołgać pod ciężarówką. Czołgamy się pod ciężarówką, Snake wstaje i jest cutscenka.
Ale... Tak. Mamy dosłownie 3 milisekundy, kiedy możemy sterować jako Snake.
Ale jest, po cutscence mamy wejście tych gecko, które były pokazane właśnie na pierwszym trailerze z TGS. I rzeczywiście one wyglądają świetnie. I walka z nimi w tej grze nie wygląda tak, jak my myśleliśmy, że będzie wyglądać po zapowiedziach, bo tam było zapowiadane, że one będą chodzić po mieście. My będziemy toczyć z nimi takie mini walki, tak jakby to były takie... No,
kąsać się,
tak,
nie?
Taka... Tak, wiesz, że troszkę je postrzela, gdzieś uciekać, może jednak poszukać schronienia, bo podobno miało być tak, że one będą dość mocne, także będziemy musieli użyć na nie dużo amunicji i mieć własną taktykę na nie. I tak naprawdę ta walka z nimi miała się odbywać tylko wtedy, jeżeli to by było konieczne, a tak naprawdę gra po prostu serwuje nam w paru momentach walkę i nie możemy z tym nic zrobić.
W ogóle pamiętasz ten trailer, na którym Snake już leżał na plecach i się czołgał i tak strzelał z M4 z takim ostatnim wysiłkiem po nogach tego gecko i on po ostatniej kuli się przewracał?
Tak, świetnie.
Nigdy tego nie zobaczysz,
że... Nigdy nie ma takiej sytuacji i właśnie to, co najbardziej boli, to to, że kiedy my mamy to pierwszą konfrontację z Gecko, to my musimy uciekać. Nic innego nie możemy zrobić. Musimy spieprzać ile sił w nogach i...
I to jeszcze musimy... To jest memorizing. To nie jest tak, że my sobie uciekamy, jak nam się poda. Musimy uciec tam, gdzie tego twórcy chcieli.
I oczywiście po tej ucieczce, która trwa może z 30 sekund, max 1 minutę, mamy kolejną cutscenkę.
Znaczy to jest Metal Gear, więc się cutscenek spodziewamy, ale jakby już teraz trzeba powiedzieć, że pokazówki w tej części nie mają takiego charakteru jak wcześniej, czyli idziesz, spotykasz postać, idziesz, rozmawiasz. Nie. Teraz idziesz, patrzysz na coś, to jest po prostu tak, wiesz, jak taki Kim Jong-un, po prostu patrzysz się na coś, aha, idziesz dalej, patrzysz, aha, chrząkniesz tutaj 3 razy, idziesz dalej. Jeszcze ci Otakon to będzie tłumaczył na bieżąco, żebyś, broń Boże, się nie zgubił w tym świecie.
Tak, a jeżeli dzwoni do nas Otakon, to boli, bo pierwszy raz mamy kodek praktycznie jednostronny, gdzie mamy tylko jedną postać widoczną, postać tą, która do nas dzwoni, albo my do niej dzwonimy, ale samo to dzwonienie to nie jest to, co było w poprzednich częściach, bo jeżeli jest ktoś, kto grał w poprzednie Metal Geary, to zazwyczaj jeżeli chciał się poznać lepiej z postaciami, które występowały w tej grze, to dzwonił do nich. Dzwonił cały czas, póki one nie zaczęły powtarzać swoich kwestii. Ja tak na przykład robiłem. Mhm. Dzwoniłem do Otakona, wyciągałem różne sprzęty, dzwoniłem do Nataszy, dzwoniłem do Snake'a w dwójce, tylko po to, żeby posłuchać, co oni mają do powiedzenia, żeby rozbudować jakoś tą więź z postaciami, a w Metal Gear Solid 4 naprawdę po pierwsze nie ma do kogo dzwonić, a po drugie no te konwersacje są żadne.
Trzeba jeszcze powiedzieć, żeby jakby wytłumaczyć cały poziom, ten ogrom problemu, nie tylko na pierwszym poziomie, bo ten problem z kodekiem jest przez całą grę, ale na przykład w trójce kodek, można wiele złego mówić o trójce, o tym jak jest nam prezentowana fabuła, ale w kodeku jako takim nie jest tak źle. I na przykład o bardzo ważnych aspektach fabularnych, na przykład kto jest matką Ocelota, dowiemy się tylko z rozmów na kodeku, tylko jeżeli naprawdę maltretujemy Ewę pytaniami. To nie jest tak, że o, przy drugiej rozmowie ona nam powie od razu. Nie? To musi być naprawdę nasz wysiłek i chęć przebrnięcia przez te wszystkie inne dialogi do tej pory, które tam gra nam miała przygotowane w tej wymianie. Ale jeżeli spojrzysz na to, jak Snake w jedynce na przykład, bo niektórzy mówią, że a, bo teraz jest tak jak w jedynce, nie? Że Snake tylko pytał Submarine i wszyscy mu odpowiadali. Nieprawda, już w jedynce Snake, na przykład rozmawiając z Meryl, potrafił samemu być tym uczestnikiem rozmowy, nie być tylko tym graczem, który jest tą pustą wazą, którą twórcy muszą wypełnić informacjami. On też potrafił być uczestnikiem rozmowy, miał swoje własne przemyślenia. Coś, czego w czwórce niemal nie doświadczymy. Snake, przepraszam, na pokazówkach Snake się bardziej otworzył w czwórce, to trzeba mu oddać. Zwłaszcza na Nomadzie, w przerywnikach pomiędzy aktami. Wtedy jest trochę Snake'a więcej. Ale sam kodek w czasie misji jest warczącym kolesiem i w ogóle to, co mnie zawsze rozbrajało, ja to powtarzam przy wielu okazjach, ale Otakon musi tłumaczyć Snake'owi, czemu mu się broń zacięła. No to jest dla mnie, ja wiem, że to jest pierdoła, tak? To była po prostu kwestia napisania, kto zaczyna dialog, bo to niedobrze mogło być, że o taką się pyta, co się stało z bronią, a Snake to czyta, tak? I to by miało więcej sensu. Nie! Snake, my gun, not work! Wiesz, po prostu Snake robi gun, why you know war, a o tak on siada, nie, wielki ekspert od uzbrojenia i mu zaczyna tłumaczyć, Snake jest weteranem, on przeżył tyle i tak wiele, że można pisać książkę o każdym aspekcie bycia na polu walki.
Okej, okay, pomijając to, Snake idzie, mamy tą scenkę z Gecko, Snake zrzuca z siebie wszystkie szmaty, jest już tym Snake'iem, z tym Octocamo, który jest rzeczywiście w tej grze i rzeczywiście działa, nie tak jakbyśmy tego chcieli, ale jest i działa. Ale ja myślę, że większym problemem od Octocamo i od tego wszystkiego jest to, że nie mamy otwartego pola bitwy. Nie mamy otwartego świata i nadal, jeżeli jest alarm, to zawsze możemy pobiec w pewien punkt na mapie, który po prostu ładuje kolejną mapę i my przez niego przebiegamy i ci strażnicy, którzy nas przedtem gonili, strzelali do nas, po prostu znikają i na ich miejsce pojawiają się nowi gdzieś na zupełnie nowym terenie. Kojima mówił, że tego nie będzie, że to będzie zupełnie wyeliminowane Metal Gear Solid 4, ale kiedy patrzymy właśnie na to, że to jest ta skradanka i musi zachowywać pewne te dozy realizmu, które na przykład miał, nie wiem, no Splinter Cell chociażby. Mieliśmy jeden poziom i na tym jednym danym poziomie nie było loadingów. Jeżeli ten strażnik nas zauważył, to on nas zauważył. Jeżeli miał nas gonić, to nas gonił. Tymczasem Metal Gear Solid 4, w momencie, kiedy ty przechodzisz przez ten loading i masz nawet tą chwilę odczekania, kiedy on przechodzi z jednego miejsca w drugie, że masz to ściemnienie ekranu, no to boli. To boli tym bardziej, że mówimy o konsoli PlayStation 3, mówimy o tej ogromnej mocy obliczeniowej, która gdzieś tam miała być, a to jest jeden wielki zawód tak naprawdę.
Znaczy jakby sam gameplay, on ma dobre elementy, ten Octocamo, wiesz co, ja się nauczyłem go lubić, naprawdę. Po jakimś czasie nauczyłem korzystać z Octocamo tak jak chciałem i tylko mi później przypomina trójka, jak miałaby znaleźć system kamuflażu. Ale ten Octocamo jest w porządku, boli to, że możemy same zapisek, bo możemy wytłumaczyć trzeba. Jak się Snake gdziekolwiek położy, zostanie na chwilę przyklei, to jego strój przybierze fakturę i kolor otoczenia, w którym się znajduje, tworząc mu no, kamuflaż aktywny. Ale mamy też możliwość manualnego wybrania sobie kamuflaży i możemy też sami zapisać swoje ulubione, nie wiem, odcienie, kolory i tak dalej, dzięki czemu na przykład możemy, ja uwielbiałem sobie zdobyć w trzecim akcie tą glass camo, to jest jak się położymy na szybie samochodu i później prawie całą grę przechodzimy w tym glass camo, bo tak zajebiście wygląda. Więc ja, po prostu debilizm projektowania gry. Jaki problem było nam dać 1200 miejsc na zapisanie tych naszych ulubionych tekstur? To nie, 5 czy 10. To jest naprawdę no, kolejny przykład głupiego pomysłu, ale inny pomysł, który jest na tym polu walki, czyli ten threat ring, czyli ten okrąg wokół Snake'a, to jest też nowość w serii, który pokazuje jakby jego przeczucie, z której strony się zbliża wróg. Mi się to podobało. Mi to odpowiadało z prostego powodu, że on jest weteranem, on potrafi się wsłuchać w chrzęst piachu na posadzce tak i potrafi usłyszeć, jak się ktoś do niego zbliża. Także mi to naprawdę odpowiadało i gdyby nie to, że przeciwnicy są zawsze w tym samym miejscu, że zawsze pójdą w tą samą stronę, to byłoby fajne, gdybyśmy po prostu byli... Znowu się odniosę do trailera. Jest taka scena na trailerze, kiedy Snake jest przy tej statule i przez lornetkę patrzy, że tam ze wschodu się zbliżają wrogowie, nie? No. Ja musisz szybko improwizować, musisz szybko się chować. W grze nie ma takich miejsc. Nie ma momentów, kiedy my jesteśmy, że panikujemy, nie wiem, co się dzieje. Zawsze możemy zobaczyć, są przeciwnicy, dać się zabić, zrestartować poziom i spróbować jeszcze raz.
Tak,
i w grze,
która... od checkpointu po prostu.
Od checkpointu i jakby gra nie każe tego w żaden sposób. Ona też nie każe nas za wywoływanie alarmu w żaden sposób. No w żaden sposób, czasem na przykład każe zgubić tam pościg czy coś takiego.
Nie, najbardziej kuriozalna sytuacja, jaką miałem, to była bodaj w drugim akcie, że tak szybko skoczę, gdzie po prostu była wojna, gonili mnie strażnicy, był alarm, już ledwo dyszałem, dobiegłem do pewnego miejsca i włączyła mi się spokojna cutscenka, gdzie Snake spotyka drabina.
A podpowiem, że to można było zrobić inaczej. W trójce były scenki, przykład Ewa i spotkanie z nią za wodospadem, jeżeli nas mamy oddział Ocelota na ogonie. Tak. Jeżeli go nie zabijemy, to Ewa rozstrzela ich wszystkich przed wejściem. Także takie proste rzeczy, jak na przykład też w trójce było, że mając tam ogon, nie mogliśmy wejść do pokoju z Rajkowem. A w czwórce? Nie, podchodzimy sobie do drabina. Przecież mogło być coś takiego, nie, że mapka wychodzi i że musisz tam przegonić wszystkich i dopiero wtedy oni cię wpuszczą do tego Strikera. Nie, jest po prostu jesteś uratowany przez fabułę, bo się doszedłeś do jakiegoś punktu, gra uznaje, dobra, udało ci się, świetnie, że cię gonili, nieważne, od tego momentu jest już spokój. To zepsuło też pierwszy akt pod tym względem, że jak my mamy ten świat, te Geogany, tych Arabów, my naprawdę chcemy czuć tą walkę partyzancką. My widzimy tych partyzanców, jak oni walczą, ale ich walki mogą trwać nieskończenie wiele. Nie wiem, czy zauważyłeś.
No, oni tak strzelają i przychodzą nowi wrogowie i przychodzą nowi partyzanci.
Ale do czasu. Bo na przykład ja odkryłem, że jeżeli wypchniemy jednego z przeciwników, nieważne czy PMC, czy Araba, z jego tej jakby rutyny strzelania jak w filmach z Chuckiem Norrisem, że wiesz, oni my, Jeżeli on na przykład na chwilę cię zobaczy, zrobi, co to było? Nieważne! I wróci do patrzenia, to on zacznie rozstrzeliwać tych Arabów jeden po drugim, bo on wejdzie do swojego trybu już, wiesz, nie odgramy scenkę, tylko do swojego zwykłego patrolowego. I wtedy właśnie czasem tak robiłem, naprawdę, że właśnie tego PMC jakiegoś denerwowałem sobą i wtedy on się zmieniał w normalną maszynę do zabijania i wycinał tam tych pokazówkowych, nazwijmy roboczo, Arabów. Także to jest naprawdę głupie. Ale wracając do jedynki, nasz pierwszego aktu, to w pierwszym akcie dostajemy kolejny gadżet na polu walki, którego nigdy nie będziemy używać, a który jest ogromną częścią fabuły, Mark II.
No tak, i to jest to lekkie nawiązanie do Snatchera, po prostu dostajemy małego Metal Geara, który miał być wielką częścią gry i kiedy patrzyliśmy po tych trailerach, to uznawaliśmy, że to będzie element niezbędny wręcz do skończenia gry i będziemy chcieli z niego korzystać. Prawda jest taka, że to jest fajny bajer. I tym się fajnie jeździ, ale to nie ma specjalnego zastosowania w tej grze. I tak naprawdę, jeżeli ja mam jeździć i, nie wiem, paralizować tych strażników tym małym Metal Gearem, to ja wolę to zrobić jako Snake, bo po prostu wtedy no, gram w grę. A kiedy jeżdżę tym Metal Gearem, to tak jakbym, nie wiem, albo troszkę oszukiwał. Nie znajduję w tym specjalnie sensu i gra też nie zmusza cię w żadnym momencie do tego, żebyś ty z niego skorzystał, bo ja myślałem, że...
Zmusza.
W którym momencie?
Jak uciekamy z Outer Heavenu.
No i co?
No musimy przepuścić go przez ten pokój, żeby odpalił ten panel i zabił go?
Nie. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to ani razu w grze nie ma momentu, kiedy my musimy użyć Metal Geara. Tak naprawdę on jest tylko opcjonalny, jeżeli ktoś nigdy nie sprawdzi, że go tak naprawdę ma w inwentarzu, bo może się zdarzyć tak, że po prostu go nie zauważy, to nigdy z niego nie skorzysta. On jest zazwyczaj tylko na i wyłącznie na cutscenkach. On się pojawia jako taka alternatywa dla kodeku, że Snake nie musi rozmawiać z Octagonem przez ten kodek, tylko może patrzeć na tego Metal Geara. Ale to jest praktycznie tyle i zastosowanie jego nie jest ważne specjalnie w tej grze.
Ja zaraz przejdę do innego jego zastosowania, ale jeszcze na chwilę do tego. My rozmawialiśmy jakiś czas temu przed podcastem. Że jak fajnie byłoby grać w dwie osoby, że to jest niemal dla nas no-brainer. Przez całą grę Snake ma tego Mark II w kieszeni. Mark II ma swój własny system sterowania, jest normalną postacią. Czemu nie mógłby drugi gracz usiąść i nam pomagać? Przecież dla mnie to byłoby wtedy, no bajka, to szereg i osioł, kolejna podróż pełna przygód. Po prostu to byłoby tak fajne mieć kumpla i wiesz, w każdej chwili gramy sobie, nie wyciągamy Mark II z kieszeni, pciąg, dobra, bierz drugiego pada, ekran się dzieli i drugi gracz śmiga jako Mark II. To byłoby naprawdę fajne i dodawało replay value do gry.
Ale wiesz, co jest teraz jeszcze śmieszne? Mówiliśmy o tym, że Kojima obiecywał nam to pole walki, gdzie możemy opowiedzieć się za którąś ze stron i między innymi to możemy zrobić w pierwszym akcie. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli strzelamy do PMC, to wtedy ci rebelianci są za nami. Jeżeli strzelamy do rebeliantów, to wtedy PMC nas nie dotyka, ale...
Jak tu... nie dotyka? Oni chyba zawsze z nami walczą.
Nie, też mogą chyba się... Jeżeli dobrze pamiętam, to mogą się...
Z tego, co mi się wydaje, nie można ich doprowadzić do stanu, w którym są ci pomocni.
Whatever, ale co mnie boli? Bo możliwe, że źle pamiętam, ale to, co mnie źle bardzo bodnęło, to, że nie mamy żadnych konsekwencji. Niezależnie od tego, czy będziemy zabijać PMC, czy będziemy zabijać rebeliantów, nie ma żadnych konsekwencji fabularnych, nawet wzmianki, nawet rozmowy z Otakonem przez kodeks, że nie wiem, zabijesz iluś tam rebeliantów, dzwoni Otakon i mówi: Snake, przestań, co ty robisz? Nic! Ty jesteś po prostu tak, jakbyś był czystą kartą, jakby postać Snake'a nie reagowała zupełnie na to, co robi, jakby była po prostu maszyną do zabijania.
No nie do końca się z tobą zgodzę, bo jeżeli w grze zabijemy 50 wrogów pod rząd, to wiesz, co się dzieje?
Co, Snake wymiotuje, tak? Coś...
I słyszymy kogoś.
Aha.
I wiesz, o czym mówię?
A, wiem,
i to jest nawet, właśnie mi się to tak? bardzo podobało. W drugim akcie swego czasu jest bardzo, bardzo fajna misja w teorii, kiedy pomagamy rebeliantom zająć fabrykę. Ja wtedy, no głupi ja, myślałem, że po prostu można im pomóc, że nie trzeba uruchomić skryptu w środku. Myślałem, że można ich osłaniać tylko ze snajperki ze wzgórza. Więc jak sobie siedziałem i strzelam do tych spawnujących się wrogów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Przy 50 Snake wymiotuje i słyszymy Liquida. To jest chyba jedyny raz, kiedy słyszymy Kama Clarka w grze. I on mówi: You enjoy all the killing, that's why! Mi się to tak podobało. To był jeden z niewielu momentów w tej grze, który naprawdę był dla mnie natchniony. Mhm. Ale oprócz tego masz rację. Nie ma żadnych konsekwencji z tego, jak my działamy na tym polu walki. Snake nie ma w ogóle moralności. Ma za to staminę.
No i ta stamina jest praktycznie po nic. Nie rozumiem, po co ona jest wrzucona do tej gry, oprócz tego, żeby pokazać, że Snake jest stary, więc zaczyna się męczyć, bo Jeżeli rozumiem, Metal Gear Solid 3, który miał w założeniach być survivalem i w założeniach ta stamina miała być trudna do utrzymania i w założeniach mieliśmy polować na zwierzęta, żeby ją utrzymywać, a jej rola w Metal Gear Solid 4 to jest, nie wiem co, znaczy tam to nie jest nawet stamina, tylko to jest...
Stamina i psyki przecież, bo jest procentowo wyrażone psyki, czyli to jak się Snake czuje aktualnie i stamina, która... której odbudowanie lub tracenie zależy od psyki.
No tak, ale to psyki możemy... No dobra. To jest w ogóle najśmieszniejsza rzecz, że czasem w połowie cutscenki pokazuje nam się pasek naszej psychiki, który spada, bo ktoś na przykład powiedział, że Snake jest stary, a Snake nagle zaczął się przejmować tym, że jest stary, nie? I ktoś powiedział, że jesteś stary, on i spada mu psychika, no dajcie spokój.
Ale może szybko naciskać X, nie wiem, to Snake wtedy, nie wiem, tarmosi spodnie, nie wiem co robi, wtedy mu psychika rośnie.
Jeden z tych momentów, kiedy nam ta psychika spada, jest kiedy spotykamy Meryl w tej grze i jej rozdział. I to jest, właśnie dzieje się to w pierwszym akcie i to jest kolejny moment, kiedy nas bodzi to, że ta gra, mimo że jest Metal Gear Solid 4, ma rozwiązywać wszystkie historie z poprzednich Metal Gearów, to spotkanie Snake'a z Meryl to jest nic. Ja nie widzę...
Ona tam jest, chyba są dwa przebłyski.
Dwa zdania są chyba o tym, że widać, że Meryl się przejmuje Snake'iem, a potem po prostu jakby gdyby nigdy nic, po prostu jest
straight
Snake,
to business.
Meryl, straight to business, mówmy o tym, jak polować na Liquida.
Przypominam, mówimy o naprawdę wyjątkowej parze, która się połączyła w nietypowych okolicznościach i w ogóle tyle problemów tam jak jest napoczętych, jej relacje z tym Royem. Mhm. Fakt, że nie wiemy nadal, czy to ona, czy Snake ją zostawił. Chociaż nawet chyba jest nacisk, że to Snake ją zostawił. Ale on nigdy nie wyraża skruchy, nigdy nie próbuje nawet nawiązać do wydarzeń, tego, co ich połączyło. Nawet tego, że ich niewiele połączyło, oprócz adrenaliny, pola walki, to było naprawdę... potencjał, tak? I Kojima, ja mu nie odbieram tego, on potrafi pisać te dialogi. Naprawdę, mu się naprawdę zdarza napisać naprawdę mocny dialog. I niektóre rozmowy Raidena z Rose w dwójce do dziś powodują u mnie po prostu dreszcze na plecach. I tak tego oczekiwałem, chociaż odrobinę właśnie w tej dyskusji z Meryl. Myślałem, może później przez kodek. Nie można do nich chodzić.
I wiesz, co najbardziej boli, że to, że Meryl tam jest, ona mogłaby być zastąpiona przez jakąkolwiek inną postać i to praktycznie nie miałoby wpływu na fabułę od strony Snake'a, bo na niego nie wywiera to spotkanie żadnego wpływu. On tam jest, bo oddział Meryl ma mu pomóc. A to, że to jest Meryl, to jest już...
I żeby to miało sens jakiś, że tak powiem, całe to spotkanie, to kiedy później idziemy z tym oddziałem, to jest też jeden z niewielu momentów sadzy, trzeba przyznać, kiedy atakujemy z całym oddziałem, który do tego jeszcze jest dość zgrany, oni fajnie współpracują, tam jeden z granatnika strzela. W ogóle ten oddział Meryl jest fajny, ma potencjał, znaczy nie mówię teraz o srającym Johnny, nie będę mówił o srającym Johnny.
Opomnijmy może srającego Johnny'ego.
Przemilczmy srającego Johnny'ego. Ale ogólnie ten oddział, który właśnie współpracuje ze sobą, jest w porządku, ale jeżeli gramy tak jak ja za pierwszym razem, czyli po prostu idę za nimi, to masz rację, to jest po prostu głupie, że po prostu Snake jest tam zupełnie zbędny, niepotrzebny i służy tylko do aktywowania skryptu.
No tak.
Ale jeżeli grasz drugi raz i idziesz przed nimi, jesteś tym mega koksem, jest naprawdę fajnie słuchać ich komentarzy i oni reagują na to, jak się zachowujesz, jak im pomagasz, to jest naprawdę fajne, ale znowuż trzeba naprawdę się nieźle spiąć i być dobrym w tą grę, a trudno jest być dobrym w Metal Gear Solid 4 z powodów, które już wspomnieliśmy. Więc znowu, kolejny fajny pomysł, czyli to, że oni reagują na to, jak walczysz, zepsuty przez gameplay.
Ale właśnie to mnie strasznie bolało, bo mi się wydawało, że w tej grze ja mógłbym być wiele lepszy, gdyby zmienić jakieś elementy gameplayu, zmienić może trochę strzelanie, no nie wiem. Ten moment właśnie, kiedy idziemy z tym oddziałem i mamy tą walkę z oddziałem Frogs tam w tym opuszczonym budynku, z jednej strony fajnie, kiedy to strzelanie działało, kiedy rzeczywiście ja chowałem się za jakimiś osłonami, ostrzeliwywałem, ale z drugiej często czułem się tak strasznie odkryty i taki słaby w porównaniu do reszty. Jak widziałem, jak te Frogs się skaczą ze ściany na ścianę, kiedy strzelają do mnie, ja czułem, że nagle każą mi strzelać w grze, która nadal, mimo że jest już troszkę lepiej dostosowana do tego niż Metal Gear Solid 3, to nadal nie nadaje się do strzelania i nadal nie jest tą grą akcji, chociaż wszyscy mówili i zawsze w recenzjach było to wspominane, że w końcu można przejść Metal Gear Solid 4 jak grę akcji, jeżeli się chce. Ale to
z auto-aimem i M4 z shotgunem chyba.
Ale to w ogóle nie jest satysfakcjonujące, bo to strzelanie nie jest rozwiązane w taki sposób, żeby było satysfakcjonujące. Ten odrzut w tych broniach jest fajny, niby realistyczny, bo trzeba przyznać, że strzelając z karabinów rzeczywiście jest odrzut i pociski lecą w różne strony. Ale nie wiem, ja tego nie czułem i to mnie bolało, kiedy ja szedłem z tym oddziałem.
Dobra, kontynuuj, no, teraz coś powiem.
No bo chciałem już przejść dalej do pewnej postaci, jeżeli pozwolisz, do pewnej czarnoskórej postaci.
Ale nie, bo ja chciałem przejść ogólnie do broni, ich wykorzystanie, sterowanie, więc to chyba ładnie się połączy.
Aha, no to dobrze, no to w takim razie mamy w tej grze też postać, która ciągnie się przez no, praktycznie całą grę. Jest trochę postacią komediową, trochę postacią poważną i tak naprawdę... Ja do końca gry nie wiedziałem, z kim tak naprawdę mam do czynienia i nawet po skończeniu gry nadal nie wiem, jak tą postać ocenić. I mówimy tu o drabinie, który po prostu w tej grze robi nam za przenośny sklepik z bronią, jako zastosowanie praktyczne dla gameplayu.
I opowiadasz historii do łóżka.
Ale tak poza tym, drabin pojawia się w tej grze znikąd. On po prostu gdzieś ma jakiś swój garaż, jeździ ogromnym pojazdem opancerzonym. I wozi w nim broń i może nam... znaczy, kiedy my podnosimy broń przeciwników, on automatycznie ląduje jakby u drabina i my za to dostajemy pieniądze. W ogóle system ekonomiczny Metal Gear Solid dla mnie to jest no głupota, że ja w każdym momencie mogę pozbierać te karabiny, sprzedać je drabinowi i kupić sobie broń znikąd.
W czasie walki z bossami możesz sobie zamówić nową broń, stary.
Ja się, wiesz co mnie cieszy, że nie można, nie wiem, kupić od razu najlepszej broni w grze, bo to już by było przegięcie, ale ja dobrze pamiętam, czy można też kupić amunicję?
Można, ale nie każdą, widzisz, możesz kupić wszelkie rodzaje rakiet, w dowolnym miejscu na ziemi możesz kupić wszystkie rodzaje rakiet, granatów, ale chaff granate nie kupisz. Tego nie mam w ofercie. Nie mam pociski do Javelina, słuchaj, ale które kosztują w rzeczywistości chyba 10 milionów dolarów. Coś takiego, one są niesamowite. Dobra, nie 10 milionów, przesadzam, ale są niesamowicie drogie. Spoko, masz, podnieś trzy karabiny, cię będzie stać na nie.
Ale w tym momencie powinniśmy chyba przestać mówić o Metal Gear Solid grze jako grze, która jakkolwiek tyczy się realizmu i skupmy się może bardziej na tym, jakim Metal Gearem jest, bo może źle robimy, że chcemy na siłę wsadzać ten realizm, chociaż Kojima.
Ale nawet jeśli nie, bo wiesz co, gdyby on nie kłuł w oczy ten brak, bo na przykład ja gram w dwójkę, mnie nie robi. Mnie nie robi, że ja mam Stingera, AK i M-kę w kieszeni. Mi naprawdę to nie rusza. Naprawdę. Ja gram w dwójkę, to nie mówię sobie, ach, ta gra byłaby o wiele lepsza, gdyby Raiden miał tylko jedną broń długą i jedną krótką. Nie. Tam to pasuje. To jest tak zaimplementowane, że mnie to nie rusza. To jest japońska gra akcji, w której po prostu masz dużą kieszeń. Ale jeżeli oni od trójki udają realizm, mówią ci, o, masz 8 slotów na broń, a w czwórce masz w ogóle 5 slotów na broń, to jest obraza dla mnie. To obraża moją inteligencję, tym bardziej, że oni jeszcze po pokazówce zmieniają ci układ broni w plecaku.
Tak, tak. I wrzucają ci na przykład na siłę zawsze M4. Chociaż tak, byś znaczy, nie wiem, co robił.
Ja się nauczyłem właśnie przez to, że używałem tylko M4 właśnie z granatnikiem i tego pistoletu podstawowego i tam rotacja była tych trzech przedmiotów, bo po prostu nie mogłem znieść frustracji, kiedy za każdym razem mój sokom jest zmieniany właśnie na inną broń na pokazówce, nie? Bo tak, bo nie.
Okej, ale drabin ogólnie jako postać, jako człowiek, który pojawia się znikąd, który ma dużo do powiedzenia, jest tajemniczy, ma ten
Deep
taki...
Throat.
Ma ten taki właśnie niski głos, taki syczący, murzyński głos, że tak to nazwijmy, ale ja nie czuję tej postaci. Nie wiem, czy my powinniśmy z nią sympatyzować, czy powinniśmy jej nie lubić. I nie znam chyba nikogo, kto by powiedział, że tak naprawdę lubi drabina, bo nie rozumiem sposobu kreowania tej postaci jako...
Właśnie, bo ona nie jest wykreowana w pełni, ona jest zaznaczona tylko. Ona jest stworzona jako ten niby super cool koleś, ale on ma wiecznie ten sam głos. Ktoś, kto mówi wiecznie takim super cool głosem, nie będzie nigdy brany na poważnie. Mam małpkę, która jest naga i beka i nosi pieluchę. Nie
I
można brać na poważnie.
Pije kole cały czas i pali fajki.
Pije i pali fajki. No to akurat I approve, ale jeżeli patrzymy na to jako postać w grze, no to nie pasuje, wiesz. Gdyby drabin miał coś do powiedzenia ciekawego w grze, gdyby on nie mówił wiecznie tym samym monotonnym głosem. Ja nic nie mam teraz do pana Pattona, tak się nazywał ten No Relation?
Peyton chyba, on się nazywał Peyton, tak jak Ryan, tylko że...
Tak, tylko że No Relation.
Tak.
Ten aktor miał fajny głos, tylko że oni mu chyba nie mówili, żeby próbował inaczej go modulować, czy po prostu nie miał potrzeby, bo scenariusz nie wymagał tego od niego. To jest postać ledwo zaznaczona, która mimo tego, że nie ma żadnej wagi fabularnej, jest ciągnięta przez całą długość fabuły i do tego jest jeszcze używana jako Deus Ex Machina pod koniec drugiego aktu, kiedy Snake nie ma jak uciec. O, wyciągnijmy z dupy drabina, on cały czas był za nim i podjedzie samochodem. To było takie, wiesz, easy writing, po prostu musimy się szybko jakoś wykaraskać, no to masz na szybkiego rozwiązanie drebin. No. Także nie, ja go nie biorę na poważnie. W ogóle nie ma postaci w czwórce wprowadzonej nowej, którą ja bym akceptował w jakikolwiek sposób w kanonie, skoro już chcesz na to patrzeć jak Metal Geara. Dla mnie żaden z członków Beauty and the Beast Unit nic mnie nie obchodzi. Nie obchodzi mnie w ogóle żaden z tych ludzi w oddziale Meryl, mimo że chcę, żeby mnie obchodził ten czarny.
Ale
i ten...
oni są w ogóle niewykreowani, oni są czystymi kartami praktycznie, bo nawet jeżeli ktoś by chciał, to ta szansa na wykreowanie ich jako oddzielnych postaci jest zaprzepaszczona tym, że oni praktycznie nic nie mówią i nie przejawiają żadnych takich ludzkich uczuć, tylko są tam po to, żeby strzelać.
Ale przecież to można, widzisz, to można by naprawić, w serii już tak bywało z niektórymi postaciami, że one były naprawiane przez kodek. Cholera, nawet w Durnej Trójce można o oddziale. Nie mówię, że o każdym z osobna, bo nadal są tylko tymi dziwakami z różnymi mocami, ale o oddziale przynajmniej debocznie można czegoś dowiedzieć z rozmów przez kodek. A w czwórce? Nic. Oni są żadni. Nie możemy w żaden sposób zapytać Meryl o tego gościa z wykrzyknikiem. Nie dowiemy się, że czarny jest księdzem aż pod sam koniec. Po prostu jest tyle rzeczy, które są zaznaczone w tej grze, a nigdy nie wykreowane, że to boli, tym bardziej w grze, w której pokazówki trwają po kilkadziesiąt czasem minut.
No i to też boli, że praktycznie koniec pierwszego aktu to jest tylko i wyłącznie cutscenka. Nie mamy żadnej walki z bossem, nie mamy nic, co by było za ciekawe. Po prostu dobiegamy w jedno miejsce na mapie, włącza nam się chyba pół godziny cutscenek i tak się kończy pierwszy akt. I on nie jest specjalnie długi, nie pokazuje specjalnie dużo, ale pokazuje nam to zagmatwanie fabularne, czyli powraca Liquido Oceloto nie wiadomo co, który niby jest Liquidem, który tym razem mówi głosem Ocelota, a nie Liquida, jak to było w drugiej części. I czy Cam Clark tak naprawdę się wypowiedział, skąd się wzięła taka, a nie inna decyzja? Bo ja wiem, że ty chyba byłeś zamieszany w to, że tam były wysyłane jakieś maile do Cama Clarka.
Jezu, wspomnienia moich akcji, w których ja brałem udział, tak, i w Bad Company też walczyłem o to, żeby DLC nie było płatne. O Jezu, to były czasy. Tak, była kampania o to, żeby Cam Clark powrócił właśnie jako ten Ocelot Liquid, bo jak wiemy po dwójce, kontrolę nad ciałem rewolwer Ocelota przejęła ręka Liquida. Or did it! Ponieważ w czwórce jest tak ogromny zwrot fabularny. I teraz skup się, w japońskiej wersji jest odwrotnie. Mhm. Aktor, który podkładał za rewolwer Ocelota prawdziwego, zmarł, niestety, i wszystkie jakby jego kwestie były czytane przez aktora, który mówił za Liquida. Sounds cool, no bo przejął w pełni kontrolę Liquid, prawda? Nie, bo w angielskiej wersji i w dialogach jest powiedziane, że no bo ogólnie to tak nie było w dwójce, on was okłamał wszystkich, bo te nanomaszyny wcale nie przejęły kontroli, tylko Ocelot udawał, że przejęły nad nim kontrolę. To jest tak pokrętne tłumaczenie i koniec końców zauważamy, że ten osławiony voice acting w tej grze, nie wiem, na mnie kiedyś robiło wrażenie voice acting w tej sadze, naprawdę. Mm. Dla mnie to było coś niesamowitego. Poziom filmowości, który ja widziałem w dwójce, był czymś zupełnie nowym dla mnie, świeżym w grach, bo przypominam, kiedy grałem pierwszy raz w jedynkę jeszcze, to były czasy, kiedy wyszło demo na PC-ta, to były czasy naprawdę gier z twardym, męskim kolesiem, który szedł środkiem i zabijał, a to była gra, gdzie te dialogi były inne, były prowadzone naprawdę lepiej i bardziej filmowo niż gdziekolwiek indziej. A kiedy odpalamy teraz czwórkę w czasach, kiedy mamy takie gry jak Mass Effect, i znajdź mi lepszy dubbing niż Mass Effect 2. Także ja w tym dzisiejszym świecie słucham tych aktorów. Zimmerman wcale nie jest dobry jako Ocelot. On gubi akcent co chwilę, on gubi swoją chrapliwość. Hater już w ogóle nie mówi, on co chwilę gubi swoją chrapliwość. O tak on zawsze mówi tak samo.
Zawsze. Naomi też mówi tak cały czas monotonnie, że nie można jej słuchać.
To mnie dziwi, bo Jennifer Hale jest jedną z najbardziej utalentowanych kobiet w tym biznesie.
Tak.
Jennifer Hale tworzy tak niesamowite kreacje, gdzieniegdzie. Przyznam jej, w drugim Mass Effectie nie była na swojej jakby szczytowej formie, ale w pierwszym Mass Effectie była królową i pozamiatała parkiet. Ale jeżeli ona podkłada za Naomi tak okropnie, jak to robi w czwórce, w tak senny sposób, ona chyba naprawdę zaczęła czytać scenariusz. I dlatego mówi tak sennie. Bo do tej pory ona może widziała jedno słowo naraz. Jak czytała, to jeszcze miało sens. Jak ona widziała to trzecie zdanie, że ma mówić nanomachines, też bym się zmęczył. Bo ale... to też trzeba właśnie powiedzieć, że jej postać, Naomi, no. Ja ją bardzo lubiłem w jedynce. Znaczy muszę też powiedzieć, że ja ją poznałem dopiero przez The Twin Snakes. Więc nie wiem, jak ona była podkładana w pełni, znaczy tam jakieś tam strzępki, mam wspomnień z dema, ale The Twin Snakes najmniej była bardzo fajną postacią, tajemniczą, o niejasnych motywach, o bardzo ciekawym zwrocie fabularnym na sam koniec, a w czwórce jest tak zepsuta i pomóż Bizon, powiedz czemu jest zepsuta Naomi i czemu właśnie jedynka, bo to trzeba powiedzieć, właśnie koniec pierwszego aktu nie tylko przywraca nam Osolo Liquido Snake'a, Ocelota, ale i właśnie pokazuje się Naomi.
Bo Naomi ogólnie współpracuje z Ocelotem i to ona jest twórcą całej tej technologii stojącej za SOP, czyli systemem, który ma kontrolować żołnierzy i najśmieszniejsze dla mnie jest to, że Naomi tam po prostu jest i nagle, kiedy ona się pojawia, to jest takie wielkie zdziwienie, że to jest Naomi. Ale Naomi wie wszystko. Ona jest praktycznie mózgiem całej tej gry i od niej zależy w tej grze sukces Snake'a, bo ona jest twórcą systemu, ona dzięki niej w ogóle Snake też między innymi przez nią jest chory. Ona jest praktycznie mózgiem całej
stworzyła
gry.
Stworzyła Vampa.
Stworzyła... Nie no, blady... Skaczemy, strasznie skaczemy, ale tak, to jest fakt. Kolejna rzecz, która boli w tej grze i której trzeba powiedzieć, bo może gdzieś byśmy to pominęli, ale to Naomi stworzyła Vampa. Zapomnijmy, że Vamp w ogóle kiedykolwiek był postacią fantastyczną, że był wampirem, że nie wiem, pił krew. Nie, to tak naprawdę...
Biegał po wozie do kurwy nędzy!
To wszystko nie ma znaczenia. Vamp jest nieśmiertelny dzięki nanomaszynom. Koniec, kropka. Naomi stworzyła Vampa i tak naprawdę ta gra przedstawia nam wizję, w której nanomaszyny są... Nie wiem jak to nazwać, one są... automatycznym serum na leczenie wszystkiego, bo jeżeli...
One są serum na leczenie fabuły pełnej dziur.
Ale słuchaj, jeżeli koleś dostaje pocisk w głowę i mamy wytłumaczenie, że on nie umiera dlatego, że nanomaszyny odbudowują jego komórki, to jakim cudem, nie wiem, martwy mózg może się odbudować? Ja nie kumam. Ja kompletnie przyjmuję do swojego umysłu wersję, gdzie... Vamp jest postacią fantastyczną, jest wampirem i nie ginie. Okej, ja się na to wszystko zgadzam. Moment, w którym dowiaduje się, że Vamp jest człowiekiem, którego napędzają nanomaszyny? Nie. Po prostu...
Tym bardziej, że tyle innych rzeczy pozostaje niewytłumaczonych, nie? Nikt nie... Oni mówią tak, Kojima się klepie po plecach, wytłumaczyłem, dlaczego Vamp jest nieśmiertelny. I nawet jest moment, kiedy ktoś się pyta, hej, a dlaczego on biegał po ścianie w dwójce? I oni mówią, ha, bo miał takie same buty jak The Frogs. Gówno, prawda? Miał zwykłe zamszowe chodaki. Nie miał wcale takich butów jak The Frogs. Także, nie. W ogóle Vamp... wiesz co, przecież w dwójce miała być jeszcze jedna postać. Miał być jakiś mistyczny wojownik, którego tatuaż tego smoka miał ożywać w wodzie. Jak byś to wytłumaczyła nanomaszynami, droga Naomi? Po prostu cieszę się, że nie było tego gościa z tym smokiem, bo to byłoby dopiero wyzwanie. Ale jeżeli masz serię, która się opiera naprawdę na jakiejś fantastyce, na tym odwieszeniu jakby tego poczucia realizmu na haczyk, a mimo to on tak usilnie się czasem próbuje w ciebie wmówić, że jest ten realizm i właśnie to, co mówiłem, że Naomi i nanomaszyny to jest serum na wszystko. Ta kobieta w tej grze spełnia czas tylko po to, żeby pokazywać cycki to raz, a dwa, żeby tłumaczyć fabułę pełną dziur. I tłumaczę to tak pokrętnie, tak po skrócie, a jednocześnie tak rozwlekle i tak nudno, że to jest chore. Bo ja myślę, że Kojima nie rozumie pewnych rzeczy. On w tym swoim geniuszu stworzył naprawdę skomplikowany sposób wytłumaczenia mi, dlaczego Snake się starzeje. Fajnie. Naprawdę jestem mu bardzo za to wdzięczny. Ale czy Naomi nie mogła dać Snake'owi informacji na przykład na pendrive do odczytania chętnym graczom później przez menu? Czy ona naprawdę musi spędzić czas, miejsce na dysku, stracić na to, że ona siedzi przy biurku, mówi o nanomaszynach, a ktoś pewnie powiedział Kojimie, Kojima, ta scena trwa już 20 minut, ludzie się nudzą i Kojima zamiast powiedzieć, okej, wytnijmy to, niech to będzie jako plik tekstowy, który nada Snake'a do czytania, pokazuje cycki, bo to jest jego wytłumaczenie, co robić, jak się pokazówka nudzi. Albo ktoś sra, ktoś beka, albo się pokazuje cycki. To jest odpowiedź na to, że dialogi zdechły i po prostu postać prowadzi monolog o nanomaszynach. No cholera, raz się czułem, że...
Okej, może skończmy pierwszy akt i przejdźmy sobie swobodnie do aktu drugiego, który zmienia nam pole walki, przechodzimy z Bliskiego Wschodu na Amerykę Południową.
Stop! Nie, bo właśnie ty zrobisz to samo, co gracz, czyli pominiesz jedno zdanie na początku drugiego aktu.
Tak?
Dla mnie to, co było najważniejsze i mnie chwytało za serce przy zakończeniu pierwszej części, coś, co mnie wywlekło na lewą stronę, co wywinęło moje pojęcie percepcji fabuły i świata, to było zdaniem pod koniec dwójki, że patrioci nie żyją od kilkuset lat.
Znaczy, jedno zdanie na początku... Nie od kilkuset, tylko gdzieś od 100 lat chyba nie żyli w momencie...
Coś takiego było, nie? Że they are dead for over 100 years, nie? Ta grupa tych 12 ludzi, te zdjęcia, co ich były zaszyfrowane, nie?
Tak.
Oni nie żyją od 100 lat. I dla mnie ta tajemnica odpowiedzenia, kim byli ci ludzie, to było chyba to, co mi trzymało przy tej serii po zakończeniu dwójki. Początek drugiego aktu w czwórce. Jednym zdaniem Snake mówi, że wszystkie informacje, które znaleźliśmy na Arsenal Gear są gównowarte. Tak. Koniec. I nigdy do nich nie wracamy. Tak po prostu. Wiecie, odcinamy się od tego momentu, który był dla mnie tak ważny. No ale dobra, zaczyna się drugi akt. Snake, jak mówisz, jest w nowym terenie w dżungli.
No i mamy noc. To jest noc, to jest taka niebieska noc. I co ciekawe, przez ten akt ta noc będzie się kończyć, będziemy mieć ranek, będziemy mieć południe i wszystko by było bardzo git, gdyby nie to, że tutaj gra dostaje ten, nazwijmy to korytarzolas, który był w MGS-ie trzecim. Po prostu, jeżeli przenosimy akcję w bardziej naturalne środowisko, bo jeszcze mogę zrozumieć, że to miasto w pierwszym akcie to było miasto, gdzie mieliśmy pewne blokady na drodze, że nie mogliśmy tam pobiec. Okej, możemy biec tylko przez tą jedną trasę, którą nam twórcy wytyczyli, która jest odblokowana. Rozumiem to. Ale kiedy mamy niby las, kiedy mamy niby jakąś łączkę i wszędzie musimy iść po ścieżkach i nawet kiedy włączymy mapę, to widzimy, że to nie jest otwarty teren, tylko masa korytarzy, to coś cię boli. Coś w twoim sercu nagle pokazuje ci, że Kojima, ty się w ogóle nie rozwinąłeś i wy tworzycie nadal tą samą grę, przenosicie ją może na nową konsolę, na nowy grunt, ale wy nadal siedzicie w tych samych złych rzeczach, które ludzie wypominali wam na poprzedniej generacji konsol. I tak naprawdę dla mnie ten akt jest właśnie przez to pogrzebany, bo on miał niby nawiązywać trochę do Metal Gear Solid 3, ale on to robi za mocno właśnie przez tą korytarzowość. Tam jest pewien moment, kiedy my musimy śledzić Naomi.
Ja myślałem, Boże,
że to śledzenie to będzie po prostu to, że idziemy w pewnym kierunku, nie wiem, tak jakbyśmy szli z kompasem, ale nie, jeżeli my się zgubimy, to musimy wracać tym takim lasokorytarzem, znaczy to nawet nie jest las, to jest po prostu, no ja nawet nie wiem, jak
level,
to nazwać.
To jest level z gry.
To jest tunel, gdzie jest trochę skał, trochę zieleni i my się nim poruszamy w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. I to boli, bo my nic tam praktycznie nie widzimy, nic nie robimy, biegniemy przed siebie, położymy paru strażników, ale my nie czujemy, że my się znajdujemy jakkolwiek w jakimś naturalnym środowisku. To, że tam rośnie ta trawa, to jest tylko jakiś, nie wiem, kaprys programistów, który sadził tutaj tą trawę, ale ty nie czujesz tego, że jesteś w Ameryce Południowej, w jakiejś dżungli. Tam to jest po prostu poziom w grze.
No i to, widzisz, ten potencjał, no, czujesz, bo tam są momenty właśnie, kiedy się przyglądasz tym partyzantom w oddali, widzisz tą fabrykę i ubierasz na siebie ten strój, nie wiem, czy tylko znalazłeś ten mundur, taki prawdziwy mundur, nie, że jesteś w Octocamo, tylko w mundurze.
Nie, to tego nie widziałem.
On jest na samym początku, jak tam mamy też, to jest też ciekawy moment, kiedy ma być egzekucja przeprowadzona na tych partyzantach i ten PMC się ustawiają i możemy im powstrzymać przy tej egzekucji, to tam chyba jeżeli ich uratujemy, to wtedy w jednej z shop na dole się pojawia taki mundur właśnie tych partyzantów, to jest M65 Woodland w rzeczywistości mundur i ja go używałem przez cały ten poziom z prostego powodu, bo Snake jak ma ubrany ten mundur, to nie ma swojego rowa widocznego, w ogóle to jak jest design postaci Snake'a, wpijający się gacie w jego starczy zad, ja naprawdę nie chciałem tego widzieć przez całą grę, ale musiałem, więc tylko była okazja, to zmieniałem ustrój właśnie albo na ten Middle East, albo na odblokowany przeze mnie tam kodem Altaira strój, albo właśnie na tego, na ten strój partyzanta, no bo nie mogłem po prostu patrzeć na ten jego tyłek. Także jak widzisz ten potencjał tej planszy, ten las, to dalej ty myślisz, tak, to mogło działać, ale nie, sorry.
Nie, i tutaj kolejny zawód, jaki jest w tej grze i w tym akcie, to jest walka z bossem. Pierwsza walka z bossem, jaka jest w tej grze, która ogranicza się do tego, że jesteśmy zamknięci w chacie, która ma...
Na planie kwadratu
i musimy po prostu biegać i strzelać, bo na tym polega ta walka. Tutaj Metal Gear Solid 4 w wielu miejscach odcina się od tego, co już też trójka się odcinała, że mamy pewien jeden sposób na bossa. Jeżeli chcemy, możemy korzystać z praktycznie całego naszego wyposażenia, żeby położyć bossa, ale przez to walki robią się takie trochę trywialne. Nie ma w nich żadnego takiego pierwiastka oryginalności, żeby odróżnić jedną od drugiej. Tutaj chodzi po prostu o to, że walczymy z tą Laughing Octopus i ona raz pojawia się tu, raz pojawia się tu, ale tak naprawdę całą walkę możemy przejść w tych okularach termo-noktowizyjnych, żeby widzieć ją cały czas na ekranie, robić uniki i strzelać.
A też trzeba oddać, że ona jest zupełnie niezrównoważona jako w ogóle postać i jako boss, bo w ogóle obrażenia w tej grze są ciekawe. Możemy dostawać tyle set kul na klatę i to jest idziemy dalej, nie? Ale wystarczy, że wturla się w nas boss.
Koniec.
Snake z miejsca ginie. Jeden cios, po prostu one hit wonder. Ja nie wiedziałem, kiedy się cofnąłem do czasów Pegasusa i bossów, którzy ci zabijają jednym ciosem. Naprawdę, nie wiem, kiedy to się stało. To musiał być moment. Ale jeżeli właśnie spojrzymy na tego bossa, który na przykład ma te strzałki swoje pieprzone, latające, co cię gonią, nie? Czyli masz postać, która strzela do ciebie z P90. Nie robi. Au, 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 biegniesz dalej. O, nie, rzuciła małą kulkę. kulka ci zabiera chyba 3/4 życia, nie? I później się tak czołgasz, zbierasz swoje flagi z podłogi. To jest naprawdę niedorzeczne, jak przez to... Mi nie przeszkadza, że ta walka jest trudna. Ja bym chciał czuć to napięcie przez samą walkę, fajnie. Ale czemu tylko część ataków jej jest tak skuteczna? No to po prostu psuje cały obraz tej walki przez to. I fakt, że... Nie wiem, dla mnie w tej serii właśnie ci bossowie to była pewnie zamknięcie jakiegoś rozdziału, tak? To było podsumowanie jakiejś części naszej drogi, a też części naszego rozwoju jako gracza, który musiał wykorzystać zdobyte taktyki, bo ci bossowie byli tak rozsądnie rozmieszczeni. Oni byli w momencie, kiedy okej, teraz już powinieneś umieć obsługiwać tą broń, użyj jej, co nie? A teraz mamy tych bossów, którzy po prostu zaglądają do twojego plecaka, gdzie masz nieskończoną ilość wyrzutni rakiet, pistoletów maszynowych, karabinów, szturmów, no po prostu pici.
Tak, i mówią, użyj tego.
I wyciągasz tego i maszujesz, a i tak okaże się, że jest jedna broń, którą odkryjesz, która ci zadaje najwięcej obrażeń, która ci po prostu leży i po prostu będziesz jej tylko używał i ona zawsze ci będzie pasowała. Więc gdzie w tym jest jakieś planowanie, gdzie jest wykrywanie słabych jakichś cech przeciwnika, to jest po prostu zbijanie paska zdrowia, coś, czego ja naprawdę nienawidzę w grach.
No i tutaj też w tym akcie mamy moment pościgowy, ten, który nie był po prostu źle według mnie rozwiązany, Metal Gear Solid 3. Tutaj jest troszkę lepszy, ale i tak nie wiem, po co są te sceny pościgowe w Metal Gear Solid ogólnie. Nie wiem, czemu one mają służyć, bo jak dla mnie to nie jest żadne budowanie napięcia, tylko jakiś znak takiej oldschoolowości tytułu. I nie widzę specjalnie... No tak, no taki on-rail shooter trochę, że po prostu...
Znaczy, ja myślę, że to jest sposób i tak, słuchajcie, potrzebujemy pełnej napięcia sceny ucieczki. No tak, ale nasza postać się porusza, jakby miała kołek w tyłku. A, to pewnie przez ten wpijający się w zadgacie. To wsadźmy go na szyny. Doskonały pomysł, niech jedzie motocyklem. Nie, motocyklem już jechał, niech jedzie na Strikerze. No dobra, ja wiem czemu oni to robią, bo to dodaje napięcie, jest fajna muzyka, wtedy coś się dzieje i wtedy jakby się skupiamy tylko na tym, żeby sterować tym cholernym celowniczkiem, tak? No. Dla mnie to jest oldschoolowe aż tak. Dla mnie oldschoolowe jest to, że się pojazd zatrzymuje i dopóki mi nie zabijemy wszystkich wrogów, to on nie ruszy dalej. To jest po prostu tak... trywialne wtedy, właśnie tak jak mówiłeś wcześniej, że po prostu siedzimy, aha, jeszcze tego, dobra, skrypt odpala się następne.
A, i lecimy dalej, mamy loading, po loadingu jedziemy dalej, nie?
Tak, i w ogóle te loadingi psujące zupełnie poczucie pędu i ucieczki.
A, i wiesz co jest najlepsze? Na koniec, kiedy kończy się ten pościg, pojawia się Raiden i pojawia się Vamp. I pojawia się Raiden, który jest kolejnym punktem Metal Gear Solid 4, który zawodzi, bo... No blady, ty chyba jesteś tym, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia, ale ja powiem też parę swoich zdań. Raiden w dwójce był postacią, z którą każdy gracz się mógł zidentyfikować i nawet jeżeli bolały go te jego włosy i ten jego dziewczęcy niewinny wygląd, to Raiden jako postać był świetnie napisany i on miał swoją rolę. I on na koniec, kiedy Snake mówi do niego, że on ma żyć od nowa, on powinien był to zrobić i na tym powinno się jego życie jakby w serii Metal Gear Solid zakończyć. Ale my wiedzieliśmy, że tak nie będzie. Wiedzieliśmy, że Raiden musi się pojawić w tej grze. Tylko ja nie spodziewałem się, że Raiden zostanie ograniczony do bycia postacią, która pojawia się po to, żeby efektownie szlachtować wrogów, a Snake. Nie robić poza tym nic porządnego i nic, co miałoby jakikolwiek wpływ na fabułę.
Snake, I'm overpowered. Po prostu Raiden się pojawia, żeby też się wytłumaczyć. Mamy postać, która dla mnie znaczy naprawdę niesamowicie wiele, bo dla mnie w ogóle dwójka to jest tak... Ciężko się mówi o grach w ten sposób, tym bardziej, że się zapominało o tych uczuciach na jakiś tam czas, bo to są faktyczne uczucia, które się jakieś pojawiały podczas grania w grę. I Raiden był właśnie, tak jak mówisz, tą postacią, dzięki której ja przez Raidena pochłaniałem ten świat, ja pochłaniałem te mądrości Snake'a, ja pochłaniałem złożoność polityki, ja próbowałem zrozumieć motywy patriotów, George'a Searsa, Solidusa, ja chciałem to wszystko ogarnąć dzięki temu, żeby nie musieć jakby być tym zagubionym człowiekiem, jakim był Raiden, też zagubionym psychicznie z tym, jaki on był zniszczony, jak jego związek z Rose wyglądał, jak ciężkiej prawdy się musiał dowiedzieć na przestrzeni dwójki o sobie, o Rose, o fakcie, że ona jest w ciąży i on nie był pewny, czy to jest tylko w jego głowie, czy że rzeczywiście tak się dzieje. To wszystko sprawiało, że kiedy zobaczyłem go w czwórce, to się zżygałem. Bo ten człowiek po prostu się zmienił w zwykłego japońskiego herosa, który się pojawia, o, ma super cybernetyczny strój, katanę i tnie wszystkich na plasterki. Czemu? On był tak fajną postacią i dobra, zgadzam się, miał zły design, dobrze. Design zachowali, wpakowali go w jakiś tam właśnie cyberstrój z obcasami, w imię tego, że był bardziej męski, dali mu obcasy i on wywija teraz mieczami. No, choreografia walki jest świetna, ja to muszę oddać, że naprawdę są rewelacyjne i przejścia, muzyka, napięcie, to jak on szlachtuje te dziesiątki gecko na jednej pokazówce, to jest fajne, tak, ale zupełnie nie pasuje do charakteru postaci, tym bardziej, że on, tak jak mówisz, pojawia się na pokazówce, robi ciap, później jest ranny i koniec, jego oddział się kończy w tym momencie i on się staje jakby następnym plot pointem, niespodziewanie, że musimy wyleczyć Raidena.
Tak, ale po prostu... to też nie ma wpływu żadnego, bo ty nie robisz nic dla Raidena, to jest na cutscenkach, oni się nim zajmują tam na pokładzie Nomada, ale to nie ma żadnego wpływu na fabułę. Po raz kolejny, Raidena mogłoby w tej grze tak naprawdę nie być i wtedy wystarczyłoby zrezygnować z tej scenki, kiedy on szlachtuje.
Jedyne fajne co jest, to no. Trzeba oddać, że wprowadza to pytanie, czemu Roy jest z tą, z Rose. To jest akurat fajne,
no,
ale buduje kolejne problemy fabularne, ponieważ Rose popełnia największy błąd fabularny, znaczy wypowiada największy błąd fabularny chyba w serii kiedykolwiek.
Kojima, mówi, że to jest błąd Kojimy.
Największy błąd Kojimy, którą sam w siebie wpisał, bo Rose mówi, że Roy Campbell jest byłym dowódcą Raidena.
Tak.
Raiden nigdy nie spotkał prawdziwego Roya Campbella. Roy Campbell, z którym on rozmawiał na przestrzeni całej dwójki, to było AI, to była sztuczna inteligencja wytworzona przez patriotów, żeby Raiden myślał, że działa na polecenie Foxhound, kiedy Foxhound tak naprawdę już dawno rozwiązano, a Roy Campbell pracował tam dla UN jako tam jakiś...
Doradca
polityczny, coś takiego, od pokoju. Więc on nigdy nie spotkał Roya Campbella, ale tutaj, nie wiem... For shits, albo po prostu zapomniał, czy chciał, nie wiem, retroaktywnie to zmienić, bo jednak były takie teorie, że nie, do pewnego momentu Roy Campbell jest prawdziwy. Nie jest.
Nie, na pewno
nie.
Czy
całą dwójkę Roy Campbell jest AI?
Ale wiesz, jak biorąc pod uwagę wszystkie inne rzeczy, które były przeinaczane w serii i daty urodzin różnych ludzi, i ich wiek i zmiana, dopasowanie do tego, żeby gdzieś tam na przykład upchać Raya Foxa do tego Portable Ops, dawać. Zmieńmy go, może niech będzie trochę młodszy, albo trochę starszy, upchajmy go tam. Po prostu myślę, że Kojima się bawi. I to wytłumaczenie, dlaczego Rose jest z Campbellem, jest, nie wiem, dla mnie zupełnie niepotrzebne i zupełnie niepotrzebne jest to, że oni w ogóle są jakkolwiek połączeni, ale no zostawmy może to, bo gdybyśmy mieli rozwodzić się nad każdym pomniejszym szczegółem, który nas irytuje Metal Gear Solid 4, jeżeli chodzi o fabułę, to byśmy mówili chyba cały dzień, a nie chcemy aż tak dużo mówić.
No, więc tak, Raiden się pojawia tylko po to, żeby dostać w pysk i być ranny.
Tak, i na tym praktycznie kończy się drugi akt. Odlatujemy z Raidenem i w akcie trzecim następuje zmiana. Następuje zmiana klimatu i Kojima bardzo mocno chciał wprowadzić nowy gameplay. Tyle, że jeżeli wprowadzamy nowy gameplay, to powinniśmy do tego nowego gameplayu włączyć nowe rozwiązania, nową sztuczną inteligencję, dopasować realia gry do tego, żeby grało się w nią w nowy sposób. Jeżeli my każemy nagle Snake'owi robić taką infiltrację w stylu nie jestem wcale Snake'iem, jestem przebrany za jakąś inną postać i teraz będę infiltrował miasto, które ma godzinę policyjną, gdzie wszędzie są żołnierze, a ja muszę kogoś śledzić, no to w takim razie powinniśmy według mnie zmienić animację, zmienić zachowanie wrogów, odciąć nam dostęp do naszych broni i zrobić to tak, jak gdyby, nie wiem, jakby to była gra w grze. A Kojima robi to...
Ja powiem. Ogólnie zacznijmy od tego, że znowu fabuła w ogóle nie idzie z gameplayem, bo fabuła jest taka, że Snake wychodzi z pociągu, po rozpadam odprawie tam w ogóle nie może przejść przez jakiś tam test, no bo wiadomo, jest Snake'iem, ukrywa się, zmieniając swoją twarz na młodszego siebie, co jest też bardzo mądre, że on jakby używa octocamo na twarzy, żeby wyglądać jak młodszy on, nikt się nie skapnie. Merle go przeprowadza przez tam odprawę i wyprowadza go na ulicę, na której on nie może być.
Tak.
Bo na ulicach jest godzina policyjna i nikt nie może, więc czemu go wypuścili w ogóle z dworca? Beats me. No ale dobra, pojawiamy się na tych ulicach i mamy zadanie śledzić członka ruchu oporu. Ja pomyślałem, Jezu, jak to jest super! Po prostu będziemy na ulicach, nie? Musimy unikać policji, śledzić jakiegoś gościa i tak dalej. To jest tak oskryptowione, tak zepsute. W ogóle Snake porusza się w płaszczu, nie? I dla mnie, wiesz, ta stylistyka te ulice po świeżym
mokre ulice,
deszczu.
Tak.
I w ogóle Snake właśnie jak idzie, ma te ręce w kieszeniach. I twarz bez bandany. To też było fajne zobaczyć Snake'a bez bandany na głowie.
Mm-hmm.
I on idzie. I patrzymy tam na horyzoncie, jest ten koleś rzeczywiście z ruchu oporu. On zaczyna gwizdać w czasie godziny policyjnej, żeby go nikt nie słyszał, broń Boże. Ale dobra, idziemy za nim i zaczynamy biec. I Snake ma w ręku nóż.
I zacznijmy od tego, że w ogóle Snake biegnie w taki sam sposób, jak wtedy, kiedy jest po prostu w pełni obłożony sprzętem i biegnie taki pochylony w sposób żołnierski.
Mimo, że jest w płaszczu, zamiast po prostu przyspieszyć kroku, że nie wiem, żeby jeszcze takim szybkim truchtem, nie? Po prostu zablokować mu te ręce w tych pieprzonych kieszeniach na całą misję i kazać mu tylko chodzić, to ja bym to kupił, ale nie. Czemu my musimy mieć dostęp do swoich rąk, noży i tak dalej? No,
i do całego wyposażenia.
Że śledzimy tego pana. I ten pan codziennie musi się spotykać z ruchem oporu u Big Mama. Do Big Mama's House idą. I teraz na jego drodze pojawia się strażnik. Jeden strażnik PMC. Jeden samotny koleś. I nasz wtedy koleś zamiera, chowa się za rogiem i nie przejdzie dalej. Nie dgnie o milimetr. Przez do końca całej misji będzie w tym jednym miejscu stał za tym rogiem i czeka, aż mu pomożemy. Ja myślę, aha, musimy zdobyć jego zaufanie, pomagając mu przejść. Pomagamy mu zabić tego strażnika, ale cóż to, on ucieka. Czemu? Bo on nie może się dowiedzieć, że mu pomogliśmy. To jest debilizm. Jak on, czyli co, nagle, nie wiem, spontanicznie zaczynają umierać ludzie wokół niego, ale on się nie orientuje, że ktoś go śledzi? Po prostu dla mnie to... Mój mózg nie jest w stanie ogarnąć tego, co Kojima sobie wyobraża w tym momencie. W ogóle śledzimy tego gościa, który niby jest godzina policyjna, skradamy się za nim, a on nagle ma jakiś przypał i rzuca granat zapalający w grupkę żołnierzy.
No ale... Ale samo to, że my możemy na przykład podbiec do tego członka ruchu oporu, rzucić go CQC o ziemię, jeżeli on nam ucieka, i on wtedy wchodzi w ten tryb, że jest ten, że jest nieprzytomny, wtedy chowamy się gdzieś w róg, czekamy, aż on się obudzi, i kiedy on się obudzi, on zaczyna znowu iść tą swoją ścieżką.
A w ogóle w połowie misji się okazuje, bo w ogóle ty mówisz, że śledziłeś kilku ruchu oporów, ja nawet nie widziałem, bo ja zawsze tego śledziłem tego z pierwszego...
Nie, tam możesz pójść po prostu, jeżeli wejdziesz na drugą stronę gdzieś miasta, gdzie masz loading, rzecz jasna, to później zaczynasz śledzić kolesia, który gdzieś tam po prostu idzie, musisz go wyczaić i idziesz za nim dalej i dalej są te same skrypty, za każdym razem w tym momencie przejeżdża ta ciężarówka i za każdym razem musisz się schować w to miejsce, no bo schowasz się w inne, to gdzieś cię ktoś zobaczy.
I w ogóle fakt, że on w połowie misji nagle sobie przypomina, że hej, mam w plecaku strój strażnika PMC, nie? I on się przebiera z tego strażnika. To jest niedorzeczne. I w ogóle docieramy do tych drzwi pięknych. I nie wiem jak inni, ale dla mnie w tej misji najważniejsze było to, że Snake jest w płaszczu, tak? Bardzo szybko się okazało, że najlepiej tej misji jest po prostu czołgając się cały czas pół kroku za tym gościem, udając schodnik. I kiedy na koniec docieramy do tych Big Mama's House, to musimy obejrzeć całą pokazówkę w tym stroju chodnika, tak? No bo i to naprawdę psuje, tym bardziej, że jeżeli ktoś powie sobie, nie, ja będę grał teraz fabularnie i ja będę grał w tym płaszczu, ja będę miał tą twarz Snake'a, to jak on zaczął misję, ten odmłodzony Snake bez bandany, to oni na koniec mówią, my God, he's so old! Po prostu skąd strażnik mógłby wiedzieć, że ja pod tą maską mam starego rozpadającego się Snake'a, nie? I w ogóle cały trzeci akt, fakt, że spędzamy jedną jego trzecią na śledzenie członka ruchu oporu, żeby dotrzeć do Big Mama's House. Bizon, take it from there.
Okej, okay. To co my zawsze... To zawsze odpychało nas od Metal Gear Solid i to co zawsze... My jako fani z Bladym, bo tu powiedzmy, byliśmy fanami, jesteśmy fanami nadal poprzednich części.
Nadal jestem fanem jedynki i dwójki.
Tak, czwórki nie...
Cholera, to powiem chuj, jestem fanem trójki, mimo że jej nie lubię, no.
Tak, czwórki już raczej nie... Ale zawsze było to, że kiedy w trójce był na przykład jakaś postać i ludzie próbowali zawsze dopasowywać do nich, że a, bo kiedyś to jest, trójka się dzieje wcześniej, więc to jest na pewno matka kogoś tam, to jest na pewno ojciec kogoś tam. Sigint jest na pewno DARPA Chiefem, co się później okazało w Metal Gear Solid. Jest, rzeczywiście jest. Ale kiedy dowiadujemy się, że Big Mama, czyli Eva z trzeciego Metal Gear Solid jest w czwórce i ona ma chyba 70 lat i nadal jeździ motorem, to ja to wszystko łykam. Ale kiedy okazuje się, że ona jest biologiczną matką Snake'a, to ja już tego nie łykam, bo nie widzę powodu, dla którego ktoś na siłę starałby się wprowadzić tą postać tylko po to, żeby, wiesz, miała swoją rolę w trójce, więc teraz przenosimy ją do czwórki. Ona tam jest i to jest to nawiązanie dla was, dla fanów. Ja jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś w jedynce czy w dwójce jest powiedziane, że z matką Snake'a była jakaś tam
Japonka.
Wybrana Japonka, która właśnie Snake'a miała urodzić. To nie była żadna kobieta, z którą Big Boss miał jakikolwiek stosunek. I to też jest tak powiedziane, że Eva chciała być matką Snake'a, bo ona nadal kochała Big Bossa. Nie, po prostu... Dla mnie to jest zupełnie niepotrzebne i ta postać też tam się pojawia tylko po to, żeby jakoś nawiązywać do trzeciego Metal Gear Solid, żeby może nadać sens postaci Ewy, która była zupełnie niepotrzebna w czwórce i jest matką Snake'a i teraz ty, fanie Metal Gear Solid, musisz to przyjąć i ty albo to przyjmiesz i powiesz ok, Kojima geniusz, albo tak jak ja i Blady powiesz zupełnie niepotrzebne, nie łykam tego.
Tym bardziej, że to mi zepsuło Ewę z trójki, bo najfajniejsze dla mnie właśnie to, że ten związek Snake'a i Ewy, on jest niejasny, tak? My nie wiemy, co się dzieje w tych obu głowach, nie wiemy, czy oni, na ile oni sobie no, są szpiegami, tak więc sobie nie ufają, ale nigdy nie wiemy, na ile w tej Ewie było, tak? A to jest prosto powiedziane, no a kochałem go i w ogóle. Tak. Dla mnie to zepsuło zupełnie tę mistyczność, ten tajemniczy charakter tej kobiety, której nie można było zaufać, a Snake mimo to się przed nią otworzył tylko po to, żeby się sparzyć. Także zepsuli Ewę i w ogóle sposób, w jaki to jest podane, to jest tak, Snake, jestem twoją matką, a teraz będę mówiła przez 30 minut, a ty nie zamienisz nam ani jednego słowa.
Tak, tak, to jest ten syndrom Big Bossa, który już był w trzecim Metal Gear Solid. The Boss mówi, a Snake całą rozmowę stoi i słucha. I to jest to samo.
On... Ale to jest jego cholerna matka. On nawet do niej nie podejdzie, nie dotknie za ramię, nic.
To jest ta sama sprawa, co z Meryl. To jest ucięcie, to jest... Kojima skupił się w czwórce na tym, żeby tłumaczyć nam zawiłości fabularne, które jeszcze bardziej rozwinął i jeszcze bardziej rozbudował w czwórce, tylko po to, żeby właśnie, żebyśmy oglądali godzinę albo pół godziny scenek o tym, jak ktoś nam tłumaczy, dlaczego jest tak właśnie. Gdyby gra skupiała się właśnie bardziej na relacjach między postaciami i rozbudowywała Snake'a w sposób taki ludzki, jako postać, jako tego człowieka, który jednak jest zmuszony do bycia na tym polu walki, jest zmęczony, stary, schorowany, to by było dobrze.
Rozumiem, że jest człowiek, który całe życie był sam. On zawsze był sam. I spotyka, na skraju, już będąc praktycznie na krawędzi grobu, tak? On już umiera. Spotyka swoją matkę i nie ma nic do powiedzenia? Ten facet, który w dwójce miał tak filozoficzne dywagacje, który sam sobie dyktował los w dwójce, on nie był właśnie tym liściem na wietrze, on sobie sam wybierał ścieżkę, on sam chciał walczyć, bo w coś wierzył na świecie. W czwórce znowu jest tylko tym kolesiem, który stoi, a mu tłumaczą coś.
No, to jest bolesne strasznie, tym bardziej, że kiedy my patrzymy na Ewę, właśnie tą z trójki, tą tajemniczą postać, która zostaje tutaj sprowadzona do czegoś takiego, że ona jest obrończynią Big Bossa i obrończynią w ogóle wartości wyznawanych przez Big Bossa, staje się praktycznie nowym centrum uwagi w tym akcie trzecim. Ona skupia całą uwagę na sobie, na tym, co mówi, tylko po to, żeby na koniec tego aktu umrzeć.
Tak, to jest właśnie to, nie, że ona nie staje się... To byłoby też fajne w jakiś sposób, gdyby ona na przykład tę informację stopniowo przynajmniej odkrywała na przestrzeni całej gry, nie?
Tak.
I to byłoby takie powoli, takie petardy. Nie! Tutaj po prostu spotykamy ją. Jest... Jeżeli ktoś by wydrukował, to jest największy blok tekstu chyba, jaki możesz zobaczyć od czasu Iliady. I ona po prostu wygłasza tą Iliadę swoją. Później jest przerywnik, czas jechać na motorze, synu, bo teraz jest sekcja na on the rails i masz nieograniczoną ilość amunicji. Ścigamy się, strzelamy, eksplozje, w ogóle coś, co zupełnie nie pasuje do Metal Geara. Później, synu, przebijam się dokładnie w tym samym miejscu prętem. To jest nawiązanie do poprzedniej części, wiesz o tym, prawda? I w ogóle to jest to, nie, że oni w ramach nie wiadomo jakiego nawiązania do poprzednich części dali flashbacki, nie, Snake'owi, że Snake ma flashbacki tego, co się wydarzyło w poprzednich tych, w poprzednich częściach. I te flashbacki, ja myślałem, że będą dla graczy, którzy nie znają serii, bo włączyć teraz czwórkę, to jest znaleźć się w zupełnie nieznanych wodach. To jest nie do nadgonienia. Nawet
taki
gdybyś...
cialny, nie? Cialny włącza sobie czwórkę i dla niego to jest nic.
On nie zrozumie tam połowy, co ja gadam, on nie będzie wiedział, co się dzieje zupełnie w tej grze. Więc ja myślę, że te flashbacki będą po to. Nie, Snake po prostu ma jakieś przebłyski, to są wycinki, jakieś artworki i dostajemy za to punkciki drabina i możemy sobie kupić pistolet za to, nie? I w pewnym momencie właśnie Snake po tej ucieczce jedzie z tą Ewą, swoją matką, z którą nie zamienił prawie ani jednego słowa. Jadą motorem, ona ma wypadek, przebija się dokładnie w tym samym miejscu przez brzuch, gdzie przebiła się jadąc z... Big Bossem, zaraz wiatr wyrwie mi okno z
prawej. Teraz to było słychać normalnie. To było takie i blady wylatuje przez okno, wiesz, twister.
Ale poważnie, u mnie teraz tak tłusto zabrało. Nieważne, wracając. Tak, nagrywamy w ogromną burzę i ta burza już dwa razy odcięła Bizonowi prąd, a mnie zaraz wywieje z mojego mieszkania. Uroki mieszkania nad morzem. Więc Ewa jest przybita i co? I Snake ma flashback oczami swojego ojca. On widzi wtedy wydarzenia z trójki, jak? Po prostu jak Snake może to wiedzieć? Dla mnie to jest...
Tak, to jest takie rzucenie w gracza, po prostu teraz patrz, jak to wyglądało, ale to nie służy niczemu, bo taki cialny na przykład nie będzie z tego wiedział nic, a taki ktoś jak my po prostu zauważy to, że to nie jest flashback Snake'a, tylko mrugnięcie okiem Kojimy do gracza, bo nie można tego nazwać inaczej, jak tylko takim kaprysem, takim mrugnięciem okiem i nie wiem tak naprawdę, po co Ewa jest nabita drugi raz w ten sam sposób i dlaczego Snake klęczy też koło niej w ten sam sposób, co Big Boss. I wiesz, nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że Snake i Ewa są w tak podobnym wieku, wątku, że gdyby nie to, żeby była jego matką, to tutaj byłby romans.
To jest straszne, tym bardziej jak ona mówi, że oh, I only get off my bike when I fall in love, nie? A później tak, mamo, zeszła z motoru.
Let's do this now.
Hurt me, Snake! Hurt me more! Nie, nie, to jest po prostu straszne. I masz rację, mi też to przeszkadzało właśnie, jak bardzo to źle wygląda, że Snake jest tak zniszczony Foxdie, że wygląda, znaczy nie Foxdie, później się dowiadujemy, tylko naturalną degradacją genów, i że wygląda w sumie gorzej niż swój ojciec tak naprawdę w tym wieku.
O,
tak, nie.
O wiele gorzej.
O wiele gorzej. I w ogóle jak się później dowiadujemy pod koniec tego aktu, bo to już jakby powoli wrap this up, nie? Rozgadaliśmy się i nasz spoiler alert też się rozkręcił, więc może zakończymy opisując dobrze, jakby w ramach zakończenia, scenkę na Woldze, kiedy to fikcyjne państwo, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy tak naprawdę, czy to są Czechy, Praga, nieważne.
Jakaś Czechosłowacja.
No to jest, nie jest powiedziane wprost, tak?
Zupełnie wiemy, że jest wzorowany na Pradze, więc powiedzmy, że to jest no, środek Europy. Polska!
Tak, to jest właśnie tak, bo to jest rynek. Nie, mamy później sceny, kiedy przez cały czas chroniliśmy ciężarówek, w których rzekomo były zwłoki Big Bossa, których mamy chronić, które chce zdobyć Liquid łamane na rewolwer Ocelot, i później się okazuje, że bullshit, przez cały czas on naprawdę płynął kanałami sobie w łódeczce jakiejś nieochranianej, a wszyscy walczyli o te ciężarówki na powierzchni i te zwłoki później się pojawiają i w ogóle Snake ma konfrontację z Liquidem.
Twarz i pięść
w pięść. Ogromna wada fabularna, którą ja od razu zobaczyłem. Jeszcze nawet wtedy nie słyszałem o sprawdzaniu fabuły w internecie, bo chciałem wszystkiego sam odkryć. Ja zadałem sobie pytanie, czemu Snake wtedy nie zaraził Liquida Foxdie? Bo my, jak wiemy, Snake jest zarażony wirusem, który eliminuje osobę o konkretnym tam kodzie DNA.
DNA, tak.
On mu dmuchał w twarz!
Ale
nie mógł za szybko zginąć Ocelot, nie? On dopiero zginie pod koniec piątego aktu po walce na pięści. Dopiero wtedy go Foxdie dopadnie.
No, ale wiesz, Foxdie już miało zabić Liquida raz w MGS-ie pierwszym, a jak wiemy, amputacja ręki no, pomogła mu w tym, żeby dostać się. Chociaż nie, bo tak naprawdę to ta ręka to było nic. Ta ręka to jest tylko przyszyta po to, żeby nie wiem
ludzi.
Co, bo szukać ludzi, ale... Patrz w ogóle, jaki motyw. Ja sobie przyszyję rękę bladego i wszystkim będę mówił, że od dzisiaj jestem bladym.
Ty będziesz mógł zupełnie i bez żadnych, że tak powiem, konsekwencji się rozbierać publicznie. Nie będziesz mówił, przejął kontrolę na nam.
Okej, ta scena, która jest kończącą ten akt, bo pominęliśmy też walkę z bossem, która jest po prostu tym samym, co była walka z Laughing Octopus, tylko że tym razem boss lata. Dziękujemy. Tak wygląda walka z
bossem. My biegamy w kółko, unikamy rakiet, strzelamy. Tak. Kupujemy amunicję, strzelamy.
I end repeat. I ostatecznie mamy tą scenkę na rzece. Mamy ogromny po prostu pojedynek, gdzie stają naprzeciwko siebie żołnierze. Raz, że jeżeli dobrze kojarzę, to jest to PMC Liquida, a drugie to są po prostu jakieś tam siły.
No żołnierze, Gwardia Narodowa.
Gwardia Narodowa, która ma tam w końcu wyeliminować zagrożenie, zabić Liquida, i co się okazuje, Liquid ma moc, Liquid Ocelot ma moc, żeby po prostu zatrzymać ich broń, zatrzymać ich palce na cinglu, i to mi się bardzo podoba, ten moment, kiedy Liquid zaczyna strzelać palcami i robić bang, bang, i wtedy zaczynają bang, jego oddziały bang. Strzelać. Nie wiem, jest w tym coś takiego, no, że on robi to bang i niby to nie ma takiego specjalnego znaczenia, ale kiedy widzimy, że rzeczywiście kiedy on robi bang, to jego oddziały zaczynają strzelać, to nabiera takiego wyrazu i
ale
tak
pamiętaj,
wizualnie...
Ocelot jest dobry.
Tak, ale to
nie zapominaj tego.
Wizualnie ta scena wygląda naprawdę świetnie i na to się bardzo przyjemnie patrzy i to buduje napięcie, tylko że no, koniec końców później mamy tą scenkę, kiedy jest romans Johnego z Meryl, się zaczyna tak naprawdę.
A jeszcze ominąłeś jedno, że Ewa, potem jak była raniona, się rzuca na te ciało płonące Big Bossa, tak?
Bo tak, i płonie razem z nim.
Później dowiadujemy, że to nie było ciało Big Bossa.
No.
Czyli czemu Ewa się rzuciła na nie? No właśnie. Nie, ja myślę, że na pewnym etapie to było ciało Big Bossa, nie? Ale później Kojima powiedział, to nie było ciało Big Bossa, i już nie zmienił scenariusza wcześniej. Nie,
on zmienił tylko jedną linijkę w scenariuszu i już było okej. Już było do przyjęcia.
No tak, done, genius, nie? Zmieniłem jedną linijkę, teraz to przejdzie.
O Jezus Maria, zagoniliśmy się strasznie, jest już ponad godzina i myślę, że tutaj słuchaczom starczy już tego, bo myślę, że czwarty i piąty akt i ogólnie zakończenie tej gry i to podsumowanie zostawimy sobie na drugą część spoiler alertu.
A, wróciły dobre czasy spoiler alertu.
Nie wiem, czy pamiętasz, ten z MGS-a trójki też rozbijaliśmy na dwa odcinki.
Tak,
bo to nie dało rady.
Panie!
Okej, okay, no to w takim razie przechodzimy już do zakończenia.
Pomalutko.
Okej.
Okay. Uff, jak widzicie, powtórzyliśmy wyczyn niesamowity, czyli omówienie Metal Gear Solid w jakiś w miarę konkretny sposób. Myślimy, że podobał wam się ten pełen ekscesów i naszych wynaturzeń i moich okrzyków, jak i podmuchów wiatru podcast. Oczywiście planujemy kontynuację jego. Przepraszamy za brak DualShocka, ale stwierdziliśmy, że zamiast dawać wam jakiś wysilony, wymuszony, robiony na pokrętce i na kolanie materiał, nagramy wam coś, co znaczy na autentycznie zależy, tematyka, która jest nam naprawdę bliska, która nas w pewien sposób jakby ciągle porusza i do której zawsze będziemy wracać, bo jakby nie patrzeć, to Metal Gear nas połączył i chyba nigdy nie odejdzie z naszych podcastów i z naszych serc, więc wyczekujcie kolejnych odcinków. DualShock Podcast też powróci, jaki spoiler alert o Metal Gear Solid, więc w tym momencie żegna się z wami Blady
oraz Bizon.
Dziękujemy i prosimy o komentarze!
Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto gra w Metal Gear Solid i chce się wypowiedzieć i nie zjedzie nas za to, że zjechaliśmy jego ulubioną grę.
Do it.
Girl! Can't be.
No?
Submarine.
Activated.
Thank you.